Zapraszamy na premierę raportu Tajni Kulturalni, przygotowywanego przez dział badawczy Centrum Cyfrowego. Raport jest kontynuacją prowadzonych przez nas badań nowych obiegów kultury. Tym razem przyglądamy się redystrybutorom, dzięki którym treści w sieci cyrkulują. Raport przygotowany przez Mirka Filiciaka, Michała Danielewicza, Annę Buchner i Katarzynę Zaniewską stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego wśród osób, które pośredniczą w oddolnej dystrybucji treści kultury. Wzięli w nim udział twórcy napisów do filmów i seriali, oddolni archiwiści tworzący kolekcje filmowe na YouTube i Homikuj, administratorzy nieoficjalnych serwerów z grami sieciowymi, to ludzie pełniący ważną rolę w internetowych ekosystemach wymiany treści, a równocześnie piraci. Podstawowe pytanie przyświecające badaniu brzmi, dlaczego robią to, co robią. Jak piszą autorzy, bohaterowie raportu pełnią rolę, choć zdajemy sobie sprawę z tego, że to porównanie jest z kilku względów kłopotliwe, pełnią rolę para instytucji kulturalnych. Ich działania nierzadko mają znaczący, liczony w dziesiątkach tysięcy i więcej osób, zasięg. Być może bez nich część osób korzystających z nieformalnego internetowego obiegu treści straciłoby dostęp do przynajmniej niektórych elementów swej medialnej diety. Jednocześnie rzucają wyzwanie kategoriom takim jak produkcja i konsumpcja, czy nadawcy i odbiorcy. Podczas spotkania, w którym oprócz autorów wezmą udział komentatorzy, socjolog Alek Tarkowski i antropolog Mateusz Halwa, zastanowimy się, jakie jest znaczenie tajnych kulturalnych dla współczesnej kultury oraz jak można opisać ich relacje z tradycyjnymi instytucjami. Jak oceniać tego typu praktyki? Krótka prezentacja raportu będzie punktem wyjścia do wspólnej dyskusji przy kawie i ciastku. Jeszcze zapowiadanych jest w tej chwili 5 minut przerwy. 5 minut jeszcze musimy poczekać. Widzę, że jest również kamera włączona. Dzisiaj nie ma na żywo streamingu, ale już niedługo prawdopodobnie będzie tutaj na stałe ustawiony komputer, który będzie transmitował wszystkie wydarzenia, które się będą odbywać. I prawdopodobnie ten komputer również będzie mógł nadawać strumień audio. Rozmawiałem z Kamilem Śliwowskim o tym, żeby nie zapominać o audio, bo często łatwiej po prostu jest ten strumień wyciągnąć z internetu, on jest mniejszy, skromniejszy, łatwiej go uruchomić, a strumień wideo wiąże się z dużymi obciążeniami i często trudno gdzieś to przechwycić, prawda? Tak samo można się połączyć łatwiej z komputerem i obsłużyć go zdalnie. Taki komputer, który nadaje strumień tylko audio, a nie wideo od razu. Patrzę na salę. No, pełno się zrobiło, pełno. Jakieś 70 osób podejrzewam. Może tak policzę przez chwilkę. No, z 80-90 osób i ciągle przybywają nowe osoby. Nie wiem, jak będzie słychać, bo ja w tej chwili ustawiłem nasze stanowisko zupełnie z tyłu, tutaj przy schodach, przy szybie. No, ale powinno być tutaj dobrze słychać, ponieważ dwie pary głośników będą w naszym kierunku nadawać. Konsoli, która tutaj nagłaśnia całe wszystkie te wydarzenia, nie udało mi się jeszcze rozszyfrować, nie udało mi się skorzystać z niej, ale to jest kwestia krótkiego czasu, myślę, i to też będzie do ogarnięcia.
Dzień dobry, witam Państwa, ja się nazywam Mirek Filiciak i razem z Anną Katarzyną Zaniewską jesteśmy współautorami raportu, o którym chcieliśmy dzisiaj trochę Państwu opowiedzieć. Na sali są też komentatorzy, ale chcemy mówić później. Takim jeszcze współautorem tego raportu jest Michał Danielewicz, który jest obecnie w Azji. Nie mógł być tutaj z nami, ale to jest mu bardzo z tego powodu przykro. A pomysł jego na ten wieczór jest z naszej strony taki, że no właśnie, zacznijmy od tego, że wspólnie z autorkami opowiemy chwilę, chwilę to nie jest dobre określenie, w ciągu pół godziny opowiemy trochę Państwu o samym badaniu, o pomyśle na niej, o efektach realizacji tego pomysłu. Później poprosimy, znaczy już powiem tak, obecnych na sali komentatorów, czyli Mateusza Halawę, który jest antropologiem, oraz Alka Dawkowskiego, który komentarz też na naszej raporcie. Być może kogoś jeszcze, ale to się okaże. A później zaprosimy Państwa do dyskusji, tak? Więc myślę, że ta dynamika tego spotkania będzie taka, że mam nadzieję, że za mniej więcej godzinę będą Państwo mieli możliwość zebrania głosu i podyskutowania, skomentowania. A w międzyczasie też, tak powiem, że raport jest już na stronie Centrum Cyfrowego, można go pobrać na razie w formacie PDF. Pewnie wkrótce powinny się pojawić inne formaty, gdyby ktoś chciał przeczytać ten tekst na czytniku, to pojawi się e-book, ale pojawi się pewnie najpóźniej za kilka dni, więc ja sobie pozwolę na początek kilka słów o raporcie i o kontekście jego powstawania tego raportu i o tym, skąd się wziął w ogóle pomysł na właśnie zbadanie, jak Państwo mogliście przeczytać, sieciowych węzłów wymiany treści. Więc to badanie dla nas było takim naturalnym następstwem albo naturalnym rozwinięciem projektu, który zakończyliśmy przed rokiem. To był projekt, być może części z Państwa znany, projekt Obiegi Kultury, i to było badanie, dość duże badanie ilościowe, które miało oszacować skalę nieformalnego obiegu treści, bo bardzo nam zależało, żeby uciec od etykietki piractwo, bo to piractwo, wydaje nam się, nie zawsze jest określeniem adekwatnym. Skali funkcjonowania tego nieformalnego obiegu, wymieniania się treściami takimi jak muzyka, film, teksty przez Polaków w internecie i poza nim, ale jednak głównie w formatach cyfrowych. No i oczywiście, jakby tak, to było badanie, którego premiera zbiegła się w czasie z protestami przeciwko ACTA i mamy wrażenie, że dotknęło jakiegoś ważnego problemu. I cały czas, jakby pozostając w tej logice, także jakby w świecie kultury, tak, w którym funkcjonujemy, dzieje się bardzo wiele rzeczy, a tak naprawdę statystyka kultury, badania kultury dotykają, mamy poczucie, tak, nie wiem czy niewielkiego, ale tylko jakiegoś wycinka praktyk, które są udziałem, jeśli nie nas wszystkich, to bardzo dużej części spośród nas. I abstrahując, bo to będzie też problem, do którego jeszcze tutaj wrócimy, od kwestii prawnych, od legalności części tego typu praktyk, mamy poczucie, że warto je badać i pogłębiać wiedzę na ten temat. Po ilościowym badaniu obiegi kultury uznaliśmy, że dobrze byłoby pójść krok dalej, lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania tych obiegów, motywacje ludzi, którzy w tych obiegach biorą udział, i wyjść poza kwestie, które oczywiście można właśnie badać w badaniu ankietowym, i wejść trochę głębiej. Siłą rzeczy, i o tym też za chwilę jeszcze powiem, tracąc reprezentatywność, tak jakby ten projekt, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, to było kameralne badanie oparte na kilkunastu wywiadach, i w naszym odczuciu jest to badanie, które daje nam wgląd w pewne praktyki, ale absolutnie nie upoważnia nas do tego, żeby mówić, że Polacy robią tak i tak, więc to jest takie zastrzeżenie, które też warto jest pewnie już na wstępie poczynić. No i właśnie, jeszcze wychodząc z założenia, że skala obiegu nieformalnego, którą zdiagnozowaliśmy w obiegach kultury, jest bardzo, bardzo duża, tak? To znaczy, w tamtym projekcie okazało się, że około 40% Polaków bierze udział w nieformalnej wymianie treści, zdecydowanie więcej, więcej, trzykrotnie więcej niż w obiegu zapośredniczonym chociażby przez rynek, zresztą te te procenty niedługo postaramy się w centrum cyfrowym zaktualizować, ponieważ udało nam się też robić takie badanie, które aktualizuje tam te dane. Ale uznaliśmy, że oczywiście nie ma sensu robić kilkunastu wywiadów z ludźmi, którzy ściągają coś z internetu, tak? Biorąc pod uwagę, że robią to miliony Polaków, to nasza wiedza z tego tytułu jakoś znacząco się nie pogłębi. I uznaliśmy, że zajmiemy się osobami, przyjrzymy się osobom, które ten obiekt zasilają. Badani, którzy wzięli udział w tym projekcie, to były trzy grupy. Z jednej strony to byli twórcy napisów dla filmów i seriali, tak? Czyli osoby umieszczające w serwisach internetowych polskie napisy do najczęściej amerykańskich, ale oczywiście nie tylko produkcji telewizyjnych i filmowych. To była jedna z kategorii. Druga kategoria to były osoby, które nazwaliśmy sobie archiwistami, chociaż też zajmę się jeszcze za chwilę. Te określenia, etykietki przydzielane do różnych osób oczywiście mają znaczenie i mieliśmy tutaj z tym poważny problem, ale archiwiści to były osoby, które posiadają rozbudowane konta albo w serwisie Komikuj, albo w serwisie YouTube. I to były konta, które no właśnie te osoby traktują, jakby my widzieliśmy te konta jakby z poziomu internetu i koncentrowaliśmy się na kontach, które były w naszej opinii rozbudowane, miały w sobie jakiś taki kuratorski rys. I trzecia grupa, którą też deportowaliśmy między innymi dlatego, że po badaniu obiegi kultury pojawił się taki zarzut, że nie uwzględniliśmy gier komputerowych jako istotnych tekstów kultury. Tą trzecią grupą byli administratorzy prywatnych serwerów gier sieciowych. To jest kategoria być może dla części z Państwa skomplikowana, ale chodzi generalnie o takie osoby, które wykonują własne wersje, jakby stawiają własne wersje serwerów, najczęściej takich gier, które są grami opierającymi się na abonamencie, choć nie tylko, tak, takich gier jak na przykład World of Warcraft, ale nie tylko. I to są gry, w których gracze biorą udział w prowadzeniu postaci w jakimś wirtualnym świecie. Administratorzy prywatnych serwerów to są osoby, które kopiują kod, który zarządza tymi serwerami oryginalnymi i uruchamiają serwery własne. Tak jakby kopiują tą strukturę oficjalną i uruchamiają własne. Tak jak mówiłem, łącznie przeprowadziliśmy 12 wywiadów, po 4 wywiady z osobami z każdej grupy. To nie było 12 osób, ponieważ jeden z wywiadów odbył się z trojgiem administratorów zarządzających właśnie prywatnym serwerem gry sieciowej, ponieważ jest to przedsięwzięcie bardzo skomplikowane, wymagające gigantycznego nakładu pracy. To jest też informacja o tym, że te grupy są oczywiście między sobą bardzo, bardzo silnie zróżnicowane. Tak? Na przykład archiwiści raczej grają w pojedynkę, jeśli tak się mogę wyrazić, nawiązując jakieś tam współpracę i różne sojusze, one są bardzo, bardzo różne, a z kolei na przykład twórcy napisów jednak z reguły, to jest taki dobry standard, z reguły współpracują z innymi twórcami napisów w tym sensie, że takim rzemieślniczym standardem, który przyjmują, jest to, że trzeba mieć korektora, bo inaczej napisy są prawdopodobnie niskiej jakości. A jeśli chodzi o administratorów prywatnych serwerów, to tak jak mówiłem, to są naprawdę skomplikowane przedsięwzięcia, nie tylko na poziomie informatycznym, ale też na takim poziomie, że te osoby zarządzają społecznościami, które liczą sobie niejednokrotnie kilka tysięcy osób, więc jakby też taki, nie jest to może najfortunniejsze określenie, ale taki dział obsługi klienta też w wypadku takich serwisów ma wiele do zrobienia. I oczywiście też tutaj tak jak mówiłem o tym, że to nie jest jakaś grupa super reprezentatywna, w tym sensie, że tak tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że rekrutacja do tego badania była dosyć kłopotliwa. Co oczywiście ma związek z tym, że w najlepszym, o ile w wypadku obiegów kultury upieraliśmy się przy tym, żeby nie mówić o osobach, które pobierają treści z internetu jako o piratach. Także dlatego, że według przynajmniej części interpretacji polskiego prawa możemy pobierać treści z sieci, treści, które były już rozpowszechniane. No to tutaj mamy do czynienia z osobami, które najczęściej same rozpowszechniają jakieś treści i tutaj już no, trudniej jest o tak życzliwe dla nich interpretacje prawne. To są najczęściej osoby, które łamią polskie prawo. Co do tego nie ma wątpliwości. Są to również osoby, które albo znają osoby, które z tego tytułu, z tytułu podobnej działalności miały problemy, albo same mają problemy z prawem i Ania miała nawet taką przygodę, prowadziła wywiad z panią, której dzień wcześniej była policja i zarekwirowała jej komputer, wiesz, tak naprawdę jeszcze sprawa była bardziej skomplikowana, ponieważ komputer nie należał do tej pani, do jej męża, mąż nie był zachwycony, nie był też zachwycony wizytą Ani, która została ustalona wcześniej, ale poza samą osobą biorącą udział w wywiadzie, cała rodzina była przekonana, że Ani jest policjantką, która przyszła na spotkanie wydobyć informacje, których nie udało się wydobyć na posterunku, tak, więc no tak jakby grunt jest dosyć grząski, to jest też oczywiście grunt grząski, do tego wątku będę wracać dla nas też jako badaczy, bo po pierwsze badanie zjawisk nieformalnych jest kłopotliwe, tak? Jakby zawsze jest też ten obowiązek budowania pewnego zaufania z badanymi, ale nikt też nie wiemy na 100% do końca, czy oni są we wszystkich kwestiach nami absolutnie szczerzy. No a z drugiej strony właśnie są te kwestie związane z tym, czy jako badacze kultury, bo my identyfikujemy się właśnie, tak myślimy o sobie jako badacza, choć oczywiście nie tylko, tak próbujemy obserwować jakieś procesy, które wokół nas się dzieją, ale z drugiej strony oczywiście jakby jest tutaj ten konflikt, że te procesy często związane są właśnie z łamaniem prawa. Niemniej jeszcze taką ważną klamrą dla tego badania i tutaj no właśnie pojawia się też to hasło dystrybucja ma znaczenie. Chcieliśmy też w tym projekcie zastanowić się nad dwiema kwestiami. Pierwsza kwestia to jest taka, że bardzo często jeśli mówimy o praktykach kulturowych, a przede wszystkim o takich praktykach, w których biorą udział media, traktujemy je trochę w taki sposób binarny, zero-jedynkowy, to znaczy są producenci i są odbiorcy. Tak? Po środku dzieje się coś magicznego albo przezroczystego, tak? To znaczy teksty trafiają do ludzi po prostu, tak? Niespecjalnie poświęcamy temu dużo uwagi. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest kwestia związana z tym, że w badaniach internetu ewidentnie ostatnia dekada przynajmniej jest taką dekadą badania oddolnej produkcji, tak? A już przed, no właśnie robiąc desk research przed badaniem obiegów kultury zorientowaliśmy się, że ta oddolna twórczość jest często mitologizowana, tak? Przynajmniej w polskim kontekście, choć nie tylko w polskim kontekście, to nie jest tak, że znacząca część internautów to są osoby, które coś same tworzą, tak? Kręcą dyski telefonami komórkowymi, nagrywają muzykę na komputerach, przecież to łatwe pytanie, wrzucają ją do internetu i dzielą się z innymi. Oczywiście to się dzieje się częściej niż działo się kiedyś, bo bariery wejścia są niższe niż przed internetem i przed komputerami, ale równocześnie to są ciągle pojedyncze procenty i wydaje nam się, że jeśli chcielibyśmy lepiej zrozumieć no właśnie zmianę związaną też z upowszechnieniem się internetu, czy w ogóle sieciowych mediów cyfrowych, to musimy się przyjrzeć temu procesowi dystrybucji, w którym no właśnie jakby też te role pomiędzy profesjonalistami dawnymi i amatorami się zacierają, choć oczywiście zacierają się często też na takim poziomie pasożytniczym, tak, więc mamy cały czas tą świadomość, że osoby, o których teraz Państwu będę opowiadać, to są osoby, które w pewnym sensie pasożytują na oficjalnym obiegu treści, na obiegu komercyjnym, wyrywając z niego coś, czym same później podejmują już dalsze dalsze działania. Żeby to wszystko nie było takie abstrakcyjne i bezosobowe, to kilka osób, tak, o których przedstawię Państwu, o których, które są bohaterami tego badania, to jest między innymi licealista Tomek, który jest teraz w pierwszej klasie, jest teraz w pierwszej klasie liceum. Tomek jest fascynatem historii, ekscytuje się historią II Rzeczpospolitej. Tomek posiada bardzo rozbudowane konto w serwisie Homingbull, w którym umieszcza materiały właśnie związane z historią II RP. Tomek robi też taką rzecz, która wydała nam się interesująca, to znaczy Tomek zbiera archiwalne fotografie w internecie, ale nie tylko, na przykład skupując albo wymieniając je z innymi kolekcjonerami i fascynatami stare czasopisma. I umieszcza w sieci zdjęcia właśnie z okresu II Rzeczpospolitej, ale je koloruje. Koloruje je, co jest trochę być może nazwane takim przejawem jego twórczych pasji, ale on do tego ma też takie wyjaśnienie, że koloruje je dlatego, że ma poczucie, że jeśli dzisiaj młodzi ludzie zobaczą czarno-białe zdjęcie marszałka Piłsudskiego, to będą mieli poczucie, że on będzie w szarym płaszczu, co do kątka jest niedopuszczalnym przekłamaniem, więc Tomek błękitny kolor na mundur marszałka nanosi. Spotkaliśmy też między innymi tłumaczkę Anię, która jak sama opowiadała, tłumaczy bardzo różne oficjalne dokumenty w dzień, a wieczorem tłumaczy właśnie głównie napisy do serialu. Ja spotkałem też panią Katarzynę, matkę i babcię, która komikuje treści po prostu dlatego, że nie stać ją na kuchno. Jest też osobą głęboko religijną, która z powodu właśnie swojej religijności ma też wyraźny problem etyczny ze swoim działaniem, ale uważa, że jakby właśnie takim, mimo wszystko w takim bilansie warto jest korzystać z tomika i gromadzić tam treści, żeby na przykład pomóc swoim dzieciom w edukacji materiału edukacji nosądowej. Pojawił się też no właśnie Robert, konserwator WIMP, pracujący obecnie w Wielkiej Brytanii, który jest miłośnikiem gry World of Warcraft i prowadzi też właśnie serwer sieciowy. Jest też jedną z osób, które uważają, że dzięki temu nieoficjalnemu hobby podniosła swoje kompetencje na przykład językowe na tyle, że w swoim życiu jest teraz tam, gdzie jest, między innymi dlatego, że tą swoją tajnię kulturalną, co jeszcze do tego hasła jeszcze wrócę, się para. Był też pan Andrzej, emeryt, miłośnik kina, posiadacz gigantycznej kolekcji, które jego korzenie sięgają czasów sprzed internetu. Tylko jeśli dobrze pamiętam, to zaczęła się ta kolekcjonerska pasja w momencie, kiedy pan Andrzej przywiózł z RFN-u swój pierwszy magnetofon. Ale dzisiaj pan Andrzej jest taką sieciową marką, tak? I osobą, która też mamy wrażenie, pewnie kolekcjonowałaby i bez internetu swoje filmy, ale byłaby to wtedy zupełnie inna działalność, bo nie korzystałoby z niej bardzo dużo osób. I spotkaliśmy też chociażby Zofię, która też no właśnie na YouTubie, na swoim kanale propaguje przede wszystkim filmy religijne i stare polskie kino i stare polskie produkcje telewizyjne i mówię o tym między innymi dlatego, nie chodzi tylko o to, żeby przybliżyć Państwu te osoby i żeby to było trochę mniej anonimowe, ale chodzi mi również o to, że oczywiście po kontakcie mniej więcej z 20 osobami, tak, mailowym i bezpośrednim, nie jesteśmy w stanie i nawet nie próbujemy mówić o tym, że tworzymy jakąś typologię tego, jak funkcjonują to ludzie, kim są ci ludzie, tak, ale wydaje mi się, że to jest mimo wszystko znaczące, że w tak małej grupie osób spotkaliśmy tak różne typy. Ja się przyznam, że zaczynaliśmy ten projekt, to przed rekrutacją osób, które widzieliśmy tylko przez internet, ja byłem trochę przerażony, że nagle się okaże, że mamy tylko studentów, prawdopodobnie tak młodych mężczyzn, być może studentów kierunków technicznych i że to wyczerpie nam cały spektrum i będziemy mieli tylko takie osoby i potem się okazało, że to jest taki stereotyp krzywdzący, w który ja sam uwierzyłem. Co dla mnie jest też ciekawe i pewnie nie tylko dla mnie, ale też dla współautorów, będącego obecnie w klasie Michała Danielewicza, to jest również kwestia związana z tym, że kiedy ja myślę o tym, o ludziach, którzy korzystają z nieformalnego obiegu w internecie, to myślę sobie, że to są najczęściej młodzi, wykształceni ludzie z dużych miast, którzy mają problem z tym, że nowy serial HBO nie pojawia się w ich legalnym kanale dystrybucji, z którego mogliby skorzystać wystarczająco szybko i sobie ten kanał uzupełniają przez internet, tak? Nagle się okazało, że jest jakiś gigantyczny wszechświat, w którym są też osoby, które uważają, że w polskiej ofercie mainstreamowych mediów jest za mało filmów religijnych, tak? Albo za mało się mówi o polskiej historii, tak? Albo jest za mało klasycznych produkcji telewizji polskiej, tak? Więc jakby myślę, że to jest znaczące, że już w tak małej grupie mamy tak silne zróżnicowanie zarówno na poziomie tak płciowym i wieku i tego, co chce robić w swoim życiu, ale też na poziomie światopoglądu i tego, jakich treści ludzie w internecie poszukują. I oczywiście tak jakby w tym wszystkim ważna jest niezwykle technologia, która stymuluje rozwój tych pasji, tak? To znaczy niemal w wszystkich przypadkach historie wejścia, jakby rozpoczęcia tego hobby, tej pasji były takie, że ktoś się czymś interesował, wyszedł z tym w internet, otrzymał pozytywną motywację od innych, to spotęgowało motywację i nagle w ten sposób takie są historie ludzi, którzy są dzisiaj w swoich internetowych niszach, uznanymi markami, tak? Skala oddziaływania niektórych z tych osób, zwłaszcza jeśli chodzi o tych oddolnych archiwistów, jest skalą naprawdę dużą, tak? Pewnie nieosiągalną dla wielu oficjalnych instytucji kultury. A równocześnie to są osoby, które w ogromnej części nie są ludźmi z takiego świata, który być może w znacznej części my tutaj reprezentujemy, to znaczy, że świata robienia w kulturze albo myślenia o kulturze jako ważnej części naszej codzienności. To są osoby, które wykonują jakąś pracę na poziomie animowania kultury, tak, jeszcze pamiętam o kwestiach prawnych, do nich też wrócimy, wykonują jakąś ważną pracę. To są ludzie, bez których prawdopodobnie znaczna grupa Polaków nie dostałaby takich treści kultury, z których lubi korzystać. A z drugiej strony są osoby, które zupełnie nie mają języka, żeby myśleć o tym w ten sposób. I dla których jest to taka hobby, coś, co jest ważnego, co jest pasją, ale przykład Zofii, o której wspominałem, która ma bardzo popularne konto na YouTubie i rzuca tam filmy religijne, ale ostatnio je zaniedbuje. A dlaczego je zaniedbuje? Bo znalazła inną pasją i tą inną pasją, o której ona mówi, jakby to było coś zupełnie z tego samego porządku, są ćwiczenia na orbitreku. Więc jakby tutaj też musimy o tym pamiętać, że to są ludzie też trochę z takiego świata, w którym o kulturze się, znaczy no właśnie, że to są osoby, które często są przekonane o wartości swojej działalności, że treści, którymi się zajmują, które wpuszczają gdzieś tam w ruch, są wartościowe i warto je propagować, ale z drugiej strony są też ludzie, którzy są bardzo w dużej części zamknięci na myślenie o kulturze, myślenie o kulturze jest taką pochodną, myślimy, takiej definicji kultury ze szkoły, tak, właśnie, że kultura to jest coś takiego bardzo odległego, przez duże K i trzeba kupić bilet i pojechać, postać w kolejce i wtedy to jest kultura, a ja tutaj robię, no właśnie, tak się bawię, tam sobie poświęcę na rowerku, ponieważ na rowerku. Ale sygnalizowałem też, no właśnie, jakby próbując takim rollercoasterem poszczególne wątki, pewnie nie wszystkie, i mam nadzieję, że autorki raportu jeszcze za chwilę, jeśli coś istotnego pominę, to uzupełnią. Dwa problemy, z którymi się zmagaliśmy przy pracy w ramach tego projektu, to był właśnie problem języka i problem metafor. Problem języka polegający na tym, że już w samym języku, mam wrażenie, są zakorzenione pewne, może nawet ideologiczne deklaracje. Kiedy pisaliśmy ten raport, to trochę nie wiedzieliśmy, jak rozstrzygnąć ten problem, i tak naprawdę go nie rozstrzygnęliśmy. Znaczy, możemy mówić o tym, co robią bohaterowie tego badania, takim językiem pewnie bliskim językowi antropologii. To byłby język, w którym mówimy, że kultura nie jest tylko towarem, ale jest czymś, co wytwarza więzi międzyludzkie, czym warto się dzielić, bez czego społeczeństwo nie mogłoby dobrze funkcjonować. I to jest oczywiście taki poziom, na którym działania naszych bohaterów budzą sympatię. A z drugiej strony możemy włączyć język ekonomii i powiedzieć, okej, okay, tak, ale albo język prawa. Powiedzieć, że dysponują treściami, które zyskują prawa. Chociaż oczywiście można się zastanawiać, kiedy się zyskuje prawo, tak jakby oni bardzo często racjonalizują to w ten sposób i wiecie, to, że przyjmiemy, że oni nie zarabiają na swojej aktywności, czasami zakładają pieniądze, zawsze inwestują bardzo dużo czasu. Ale możemy stawiać też pytania, tak, czy ktoś, kto ściągnie coś od pana emeryta z internetu, nie zapłaci za to, czy nie kupiłby jednak tego czasami, tak? To jest jakiś taki konflikt, który myślę jest też trafia w sedno całej dyskusji toczącej się wokół prawa autorskiego, piractwa, jakbyśmy to nazywali, tak? Różnie to jest to rozdarcie, czy no właśnie, tak, wiemy, że kultura nie jest tylko towarem, ale zawsze jeśli traktujemy ją jako coś innego, w którymś momencie może się pojawić ta osoba, która powie, no okej, okay, ale ktoś być może na tym traci. A drugi problem powiązany z tym pierwszym to jest oczywiście problem metafor. To znaczy też wydaje nam się, że w dyskusji wokół no właśnie, tak, piractwa, ale w ogóle też jakby w dyskusji wokół tych wszystkich praktyk kulturowych, które rozwijają się w internecie, trochę brakuje nam jakichś takich dobrych określeń, które nie byłyby takimi określeniami, no właśnie, zero-jedynkowymi, na przykład właśnie, czy ktoś, nie wiem, ofiaruje komuś dar, czy ktoś kradzi, tak? I zastanawialiśmy się i próbowaliśmy tutaj coś wypracować, taki przegląd pozycji, o których warto wydaje mi się wspomnieć. No może w ogóle pewnie powinienem od tego zacząć i wytłumaczyć się z tych tajnych kulturalnych. To miał być taki termin w naszym poczuciu, który miał sygnalizować to napięcie pomiędzy właśnie myśleniem o działalności kulturalnej, aktywności kulturalnej, jako o czymś, co warto robić, do czego warto tak aspirować i tak dalej, i tak dalej. A tajnością rozumianą nie tylko w tym sensie, że trzeba się z tym kryć przed prawem, ale w ogóle, że są to aktywności, które mogą być różnie oceniane. I wiele spośród osób, które brały udział w wywiadach, na przykład nie informują o tym, co robią, co jest ważną częścią ich życia, zajmuje mnóstwo ich czasu, nie informują bliskiej rodziny, bo wiedzą, że tak mogłoby być to różnie oceniane. Albo tych kilka osób, które podkreślały swoje przywiązanie do religii, na przykład mówiły o tym, że nie, różni księża różnie o tym mówią, tak? I to jest problem, który ja musiałem rozważyć we własnym sumieniu, ale na przykład nie wiem, odezwał się do mnie innowierca i powiedział, że film, który zamieściłam na YouTubie, gdzieś tam go zainspirował i wtedy sobie pomyślałem, że to jest dzieło, które warto realizować nawet istniejącego poziomu przyjemności. Ale no właśnie, więc o tajni kulturalni ma być o napięciu pomiędzy tajnością i kulturalnością. Tak? No pierwszy plan w ogóle na to hasło to mieli być tajni współpracownicy kultury. Bo wydaje się, że tutaj te negatywne skojarzenia są pewnie jeszcze bardziej oczywiste, ale też pojawiają się wtedy odniesienia, też skojarzenia z PRL-em, bo to jest też jakiś taki wątek, który wydaje nam się w dyskusji o tych działaniach nieformalnych ciągle jest niedoreprezentowany, tak? To znaczy pewnie jeśli ktoś w Polsce dzisiaj ma 30 kilka lat i więcej, to kopiował kasety magnetofonowe na potęgę, kopiował kasety wideo i było to zupełnie normalne, a potem się pojawił rok 89 albo pewnie 94, tak? I nowa ustawa o prawie autorskim, to się okazuje, że to nie byliśmy my, tego nie było. To gdzieś zostało skasowane, unieważnione, a tak naprawdę myślę, że wiele z tych procesów, które obserwujemy dzisiaj, jest przedłużeniem zjawisk starszych. Ale wśród tych metafor pojawiają się też kopiści, o których wspominał w swoim komentarzu profesor Marek Krajewski, mówiąc właśnie też o roli tych osób, które tak jak właśnie w średniowieczu kopiści upowszechniają coś albo przenoszą w lokalny kontekst, pojawiają się też ludzie Lutero, Mateusz Halawa, który zabierze głos, pisze w swoim komentarzu, i ludzie Lutery z kolei kładą nacisk, to określenie na to, że te działania są z jednej strony jakby tak aktywnościami tych osób, ale z drugiej strony oczywiście wyrastają też oddziaływania na te osoby pewnej infrastruktury technologicznej, tak, która umożliwia określone działania, tak, też węzły, udostępniacze, o tym powiem, i oczywiście piraci, przy których zatrzymamy się jeszcze później. Tomasz Rakowski w swoim komentarzu też z kolei sięga po takie metafory agrarne, wspominając o tym też, że ekosystem kultury to nie jest coś, co jest po prostu dane, to jest coś, co się staje i z czym stawani się my wszyscy, jako uczestnicy kultury, bierzemy udział. Możemy tutaj też pewnie mówić o pewnym uprawianiu. No właśnie, tak mówiłem też o udostępniaczach, powoli pewnie powinienem się już zacząć. Mówimy o udostępnianiu. Tutaj można na podstawie tych kilku studiów przypadków, z którymi my się zetknęliśmy, już pokazywać przełamywanie różnych typów barier, tak, przez bohaterów naszego raportu. Oczywiście są bariery dostępu związane z tym, że ktoś być może nie miał dostępu do jakiejś treści. Oczywiście też bariery ekonomiczne. Tutaj ten jeden przypadek, o którym mówiłem pani Katarzyna, jest bardzo takim wyraźnym przykładem wykluczenia ekonomicznego, tak, osoby, która bardzo by chciała coś kupić, ale jej na to nie stać. Też pewne bariery horyzontu poznawczego, to znaczy osoby, z którymi my rozmawialiśmy, zwłaszcza jeśli chodzi o archiwistów, to były osoby, które mają absolutnie poczucie właśnie dokonywania pewnej istotnej selekcji, tak, to znaczy wybierania w kulturze nadmiaru internetowej tych treści, które są wartościowe i które warto propagować, ale też bariery kompetencyjne, tutaj przede wszystkim bariery językowe w wypadku tłumaczy warto byłoby wymienić. I też bariery biurokratyczne, czyli coś, co w pewnym sensie łata niedostatki, ale też to są niedostatki, na które są w pewnym sensie skazane ze swojej istoty instytucje kultury, instytucje publiczne. I w raporcie też, do lektury Państwa zachęcam, bawimy się nawet przez chwilę takim porównaniem, które nie jest wymierzone absolutnie w takie tradycyjne instytucje kultury, rozumiane jako instytucje publiczne, które mają, nie wiem, swoją oficjalną siedzibę pracowników i tak dalej, które siłą rzeczy są, tak, mają więcej ograniczeń niż osoba, która w internecie robi sobie coś na swoim koncie internetowym. Jeszcze później koleżanki pewnie te wątki instytucjonalne za chwilkę rozwiną, ale te kwestie instytucjonalne wydają nam się też ciekawe i na to Marek Krajewski wskazał też w swoim komentarzu, że to jest kolejny przykład też tego, że te relacje obiegu formalnego i nieformalnego, czyli też, no właśnie, instytucji kultury, takich jak, nie wiem, kina, domy kultury i tak dalej, i nieformalnego, albo być może eformalnego, zastanawiałem się też przez chwilę nad takim określeniem, bo nieformalne jest to, co jest niewidoczne dla Państwa, nie pozostawia śladu, ale w wypadku tej nieformalności internetowej Tak, ona ma trochę inny charakter, tak? To znaczy, to są zjawiska bardzo często trudno dostrzegalne dla prawa, na przykład perfekcyjnie rejestrowane super dokładnie za pośrednictwem adresów IP, tak, przez właścicieli serwerów, tak, przez tych pośredników takich jak Homebrew chociażby. Wiem, czy te relacje obiegu formalnego i nieformalnego, albo neformalnego, to jest z jednej strony pasożytnictwo, ale z drugiej strony też wzajemne uzupełnianie się, to znaczy nie trudno zobaczyć, że wiele osób rozwija swoje kompetencje kulturalne dzięki korzystaniu z obiegu nieformalnego, a tym samym staje się być może częściej, być może lepszymi uczestnikami obiegu formalnego, ale o istocie mówiliśmy też w innym kontekście, piszemy o tym w raporcie, więc teraz oddam głos koleżankom.
To może też mam takie uzupełnienie ciekawostek. Mirek mówił o tym, że bardzo ważna jest dystrybucja i fajną rzeczą, która też to pokazuje, która wyszła przy okazji tego badania, to problemy naszych badanych z ich odbiorcami. To znaczy właściwie każdy z nich spotkał się z tym, że ktoś po prostu bardzo niegrzecznie, wręcz wulgarnie upomina się o coś, co jego zdaniem mu się należy. To w bardzo fajny sposób pokazuje, że ich rola jako dystrybutorów treści kultury jest w pewien sposób postrzegana jako oczywista. To znaczy, nikt nie myśli o tym, że oni robią to bez kasy i poświęcają na to swój czas, tylko skoro serial wyszedł na przykład 24 godziny temu w Stanach, to ja mam prawo, że on na mnie oczekuje, żeby napisy za niego znalazły się w ciągu tych właśnie 24 godzin. Jeszcze jedna, myślę, że bardzo fajna rzecz, odnośnie tego, że oni naprawdę nie postrzegają swoich aktywności jako kulturalnych i też nie potrzebują tak umacniać swojego działania, tym, że robią właśnie coś fajnego w kulturze. Chyba też przez to, że oni są rzemieślnikami i mają takie bardzo mocne poczucie satysfakcji płynące z odwalenia porządnej roboty. Znaczy, że oni coś zrobią porządnie, to jest dobrej jakości, w dobrym czasie, regularnie i tak dalej. No i jakby ta satysfakcja płynąca z tego często nie wystarczy. I trzecia rzecz, która w trakcie przyszła do głowy, jako że jesteśmy w centrum cyfrowym, odnośnie już wspominanych starszych osób, dla nas chyba wszystkich było odkryciem, że komik jest bardzo mocno obejrzany przez właściwie większość naszych też korespondencji mailowych przez osoby starsze, które na przykład właśnie poprzez ten portal w ogóle zaczęły się cyfryzować, stały się rzecznikami cyfryzacji w gronie swoim rówieśniczym, zachęcając do tego, że naprawdę warto poprosić wnuczkę albo syna lub córkę o to, żeby nauczył korzystać z komputera, bo to jest naprawdę fajna rzecz. Fajne rzeczy można tego pośrednictwem robić.
Tutaj też te różnice instytucji się składają dwa wątki. Jedno to jest właśnie postrzeganie kultury, o którym Mirek wspomniał, a drugie to właśnie jaka jest relacja formalnego i nieformalnego obiegu. I to, co nas zaskoczyło w trakcie, to było to, że w ogóle ta relacja się nam odbywała na takim świadomym poziomie. To znaczy nasi rozmówcy nie mieli poczucia, że oni są w kontrze czy w konkurencji do instytucji kultury i zupełnie nie pomagali o sobie myśleli. Oni byli takim swego rodzaju takimi turbo użytkownikami, jakieś tam spasy z indywidualnej motywacji, zaczynali robić się, co robią, więc w ogóle nie, bardzo dużo trudności im przychodziło myślenie o tym, że są konkurencją wobec nadawców, tak? Oni wyrastali gdzieś bardziej od dołu. A druga kwestia to jest właśnie to, że no jednak to postrzeganie kultury w tym własnym sensie wydzielą nas od niej bardziej, jakieś małe schody, tak? Wiadomo, wejście i tak dalej. W tym sensie to, co oni robią zupełnie nie ma w tym związku i oni nie mają tego języka, które być może z Face'ali i z tego typu spotkań. Bardzo często właśnie będziemy myśleć o tym, że robimy w kulturze i każdego typu czynność ma jakoś tam związek, dla nich tego związku nie ma. Natomiast jak się troszkę bardziej posłuchało, to na bardzo różnych poziomach można było tą relację odnaleźć. I jedną z nich było chociażby to, że opisywane jakieś czynności i role, jakie mieli wobec swoich odbiorców, właśnie bardzo często na pewno dużej miarę nawiązywały do tego, jaką mają misję różnego typu instytucje. I takim dla mnie najbardziej pozytywnym czasem było takie dosłyszane właśnie z jednej z transkrypcji środowiskowej. Znaczy jedna z osób, która prowadziła serwery gier, tak opowiadała o swoich użytkownikach, jakby właśnie zapomniała im czas, tak, swoją uwagę i przestrzeń na to, żeby spędzać wolny czas, ale też była takim znaczącym innym, który wspiera, wspiera ich socjalizację i to było zaskakujące, że nie znaleźliśmy tych analogii właśnie takich kluczem teatru, filmu czy innych wizualnych, tylko te instytucje kultury się gdzieś tam przywijały właśnie w przeszłości w zupełnie innych obszarach. I też wątek, który się tutaj już przygnął, pokazuje, że nasi badani są swego rodzaju arbitrami, którzy dobierają treści, którzy sterują tym, co bardzo często potem przekłada się na gust odbiorców, których mieliśmy mieliście w obiegach w zeszłym roku. Także warto pewnie myśleć o tej relacji jako o relacji takiego best practice, jakiegoś typu inspiracji, które nasi badani pokazują, jak wiążą się w tym treści kultury, co jest popularne i w ten sposób być może warto właśnie tak na nich spoglądać, a nie jako konkurencję do klasycznych instytucji.
Scenariusz wywiadu zakładam, że jak już się zaznajomimy z naszymi badanymi i się rozkręcą i będziemy mieli takie poczucie, że nawiązaliśmy jakąś relację, zadamy im pytanie wprost, kim jest pirat, a następnie czy oni są piratami. No i jako, że cała ta kwestia prawna, wszyscy Państwo doskonale wiedzą, i też autopostrzegania się badanych w kontekście prawnym jest naprawdę bardzo niejasna, skomplikowana i wielowątkowa, zdecydowaliśmy się na poddanie tej całej kwestii pirackiej w metodzie analizy pól semantycznych, dosłownie trzy słowa o metodzie. To jest metoda zaproponowana przez zespół Reżim Roweru i ma ona na celu ustalenie siatki pojęciowej słowa klucza, to jest słowem kluczem było oczywiście pirat. I w ten sposób odkrycie różnych powiązań i kontekstów tego słowa klucza z całością podlegającemu analizie całości tekstu. No i jak procedura badawcza polega na tym, że w całości tekstu, który jest traktowany łącznie, bez podziału na konkretnych badanych i konkretne wywiady, szuka się słów, które w stosunku do słowa klucza pirata pełnią rolę określeń, ekwiwalentów, opozycji, asocjacji, działań tego podmiotu pirata i działań w stosunku do niego. Następnie jest sześć kategorii, sześć takich koszy, które zbiera się pojęcia, tym koszem się przygląda. W efekcie tej analizy, tego etapu analizy zdecydowaliśmy się na stworzenie trzech aspektowych definicji pirata. Jeszcze jedna ważna do powiedzenia rzecz, te definicje będą mogli Państwo zobaczyć. Żadne z słów, które się znajdą na tym ekranie nie jest naszym określeniem, to znaczy to są wszystko tylko i wyłącznie różne konteksty pirata, piracenia, o którym mówili badania. Myśmy to tylko zgodnie z określoną metodologicznie logiką złożyli. No i jakby pierwsza definicja to jest pirat morsko-bajkowy. Co ciekawe, myśmy po wyjściu z terenu mieli takie odczucie, że generalnie raczej badani właśnie w taki sposób myślą o piracie. Zaraz się Państwo przekonają, że nie tylko taki. Co jest ciekawe w tej definicji, tutaj jest zestawienie z jednej strony takich bajkowych postaci, o których każdy słucha w dzieciństwie i się nimi fascynuje, jak Robin Hood i Janosik, ze współczesnymi przestępcami morskimi, których tak naprawdę aż strach się bać. No i jakby to złączenie mogłoby być w jakiś sposób niejasne i może paradoksalne, ale w naszym zdaniem ta definicja bardzo dobitnie pokazuje, że kwestia piractwa jest rzeczą, zjawiskiem, którego bardzo łatwo można się zdystansować. Pirat to jest naprawdę groźna osoba albo z zupełnie innego, ironizowanego porządku, a to, co ja robię na własny użytek przecież głównie, to jest jakby mała skala i nic groźnego. No i jakby bardzo wyraźnie widać, że to jest strategia też bagatelizująca, co ten wątek konfliktu formalnego i nieformalnego obiegu. Ale mamy też definicję drugą, która jest definicją długą, pirata złego, jednocześnie złego. Co jest ciekawe, o czym chciałam powiedzieć na początku, to to, że w większości określenia, które się tu znalazły, były wprowadzane przez określenie nie ja, to znaczy pirat to nie ja, tylko pirat to osoba, która robi to, to, to i to. Rzeczy, które są jednoznacznie oceniane jako naganne moralnie i łamiące i atakujące taki poczucie sprawiedliwości i prawości badanych. Tutaj bardzo wyraźny jest taki język obrotu podatkowego i zysków. No i jakby też cała ta definicja właściwie układa się w taki po ataku obrony, gdzieś tutaj ta walka cały czas się przewija. To co ciekawe, jak Państwo spojrzą na koniec tej definicji, ta walka jest też jednoznacznie źle oceniana. To znaczy jakby nasi badani nie mieli wątpliwości co do tego, że sposoby walki z piractwem nie są dobre i może warto się też tej koncepcji przyjrzeć. Co jest dla nas bardzo interesujące, to tutaj wyróżnione na jasno-seledynowo fragment opozycji, które tak naprawdę powinny to uzupełniać tą postać pirata złego, a tutaj mamy do czynienia z taką opowieścią wewnątrz opowieści i tak naprawdę według naszej interpretacji ta opozycja pirata złego to jest początek autodefinicji tajnych kulturalnych. Bo jak Państwo mogą przeczytać, to jest takie właśnie pokazanie. To jesteśmy my, tak? A pirat zły to jest zupełnie kto inny. No i to jest tytułem przejścia, jak Państwo mają okazję przeczytać do tego, co do tego naszym zdaniem chyba najbardziej interesującego pirata w tym czasie.
Tak, ja chciałam ten rabuś, tak? Pirat to jest taka zasłona, która jest rzucana na początek. I potem troszkę w konsekwencji, tak, sposób optymania, to co wydała, tak, tego ulubionego, to jest kradzież, bo jak ktoś jest rabusiem, to jakby dwie konsekwencje do tego, tak? Zysk i ta kradzież. I to jest właśnie rabuś, który jest właśnie mała szkadłka, z której wyskakuje ten nasz badany, nasz tajny kulturalny, i to jest właśnie on. To jest taka postać, która umie bardzo dużo, tak? To jest ten rzemieślnik troszkę, o którym wspominaliśmy. To jest taka postać, która ma kompetencje i to i cyfrowe, i internetowe. Tu jest troszkę slangu, tak? Opowiadania takim językiem o umiejętnościach, które nie każdy koniecznie zrozumie. Tu jest właśnie konkretna strona, tak? Serwisy się powtarzają. Też te wielkości przemian, które byśmy tutaj zastosowali, to jest pokazanie tego, co się częściej przewijało, tak? Co wracało w tych wywiadach. I tutaj też jest taki troszeczkę język dumy. To jest już jakiegoś rodzaju grupa kasta, która być może nie jest powiązana, natomiast przewija się przez różne działalności i oni mają poczucie własnej wartości, chociażby w umiejętnościach, jakie posiadają. Ale też zauważcie Państwo, że jak się czyta tą definicję, to nie jest oceniająca definicja. Mieliśmy bardzo wyraźny przykład takich negatywnych ocen poprzednich, a tutaj to jest wszystko niedopowiedziane. I my też mamy z doświadczenia z pracy z polami semantycznymi taką obserwację, że takie współczesne zjawiska, co do których się nie chcemy opowiedzieć, bardzo często właśnie są wyzwyte z takich wartościujących określeń. My jeszcze jako badani, tak? Nie chcemy się opowiedzieć, co jest stron i troszkę zostawiamy nie mają poczucia, że są sankcjonowani ani przez system prawny, ani przez takie myślenie o kulturze, które jest mocne w
pojawie. To jest chyba dobry moment, żeby zakończyć tę część, której tylko my mówimy. Zachęcam Państwa oczywiście, tak można pobrać tak ze strony Centrum Cyfrowego, tutaj ten link, ale można też po prostu wejść na Centrum Cyfrowe i tam nie będzie jakiego problemu, żeby znaleźć ten raport, który też jeszcze tak nie podałem pełnej listy komentatorów oprócz naszych naszego tekstu i muszę to już teraz powiedzieć, Michała Danielewicza, który skomentowali to teraz naszej pracy Edwin Bendyk, Mateusz Halawa, Marek Krajewski, Tomasz Rakowski, Marcin Tomosz, Piotr Siudaj, Alek Tarkowski i last but not least, ale bardzo istotna informacja, całe przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A teraz tak, bo oczywiście, jak to zwykle bywa i jak to zwykle bywa, zwłaszcza kiedy ja mam coś powiedzieć, to zawsze trwa dłużej niż powinno, zresztą przepraszam. Zaczyna nas ścigać czas, więc z komentatorami porozumiałem się w międzyczasie w ten sposób, że oni po prostu wezmą, być może odpowiedzą na jakieś Państwa pytania albo włączą ich do dyskusji za chwilę, ale być może to jest już najwyższa pora, żeby Państwu oddać głos, więc jeśli mają Państwo jakieś pytania, komentarze, uwagi, to proszę się zgłaszać.
W jaki sposób rekrutowaliście osoby do
biura?
Przez Nintendo.
To znaczy wyglądało to w taki sposób, że po prostu zasiedliśmy do komputerów i przegrzebywaliśmy YouTube'a, Pomnika i też różne portale, na których wymieniają się różnymi opiniami napisowcy i tak samo, co chyba było dla nas wszystkich najtrudniejsze, poszukiwanie serwerów do gier. Osobiście nigdy nie grałam żadną grę, też z Sylwestra, więc to była już zupełna abstrakcja. No i wysłaliśmy setki maili, informując, że prowadzimy takie, a takie badanie i chcieliśmy się zapytać, czy ta osoba nie chciałaby przyjąć w nim udział. Większość oczywiście została absolutnie bez odpowiedzi. Część była z odpowiedziami odmownymi. Co ciekawe, spotkaliśmy się z odpowiedziami odmownymi, na przykład dlatego, że proponowaliśmy wynagrodzenie 200 zł. Bo to uwłacza godności osoby, która skoro robi coś dla idei, to nie będzie nam i tutaj płacił za podzielenie się informacjami 200 zł. Pani niestety tak się obraziła, że żadne próby przekonania jej, że możemy jej nie zapłacić za wywiad, nie skutkowało.
A czy ktoś przyjął pieniądze?
Wszyscy.
Ja odnoszę wrażenie, że pominęliście dość istotny segment ludzi piracących, mianowicie wszystkich tych ludzi, którzy zarabiają na programach lojalnościowych, z czego ja widzę dużo właśnie na serwerach typu Mega Auto, kiedyś, teraz Fight Factory. Tam zawsze jest układ taki, że osoba, której pliki umieszczone ściąga wiele osób, no zarabia na tym po prostu i widzę, że na wielu portalach powtarza się parę osób na danym portalu i po ilości i intensywności, z jaką się prześcigają, na przykład umieszczając ten sam film, jestem przekonany, że robią to głównie w celach zarobkowych. Tutaj jest to zupełnie pominięte.
Jasne, tak. To o tym mówiłem też, że to nie jest jakaś tak reprezentatywna próba, to też wynika z tego, że ludzi, tak, którzy byliby odpowiednikami tego, to mogły być osoby z serwisu Homikuj. My koncentrowaliśmy się właśnie na takich kolekcjach, które wydawało nam się, że mają jakiś zamysł, tak, kuratorski, to jest jeden wątek. Po drugie, no właśnie, tak, response rate, to znaczy ilość, tak, procent osób, które odpowiedziały pozytywnie, które zgodziły się, był bardzo mały, być może to też odcięło tego typu osoby. I tak naprawdę spośród tych osób, z którymi rozmawialiśmy, jedna kobieta starsza to była osoba, która w wypadku której to był dość wyraźny był wątek tego, że dla niej ważne jest to, że ona nabija sobie punkty, jeśli udostępnia na Atomiku jakieś treści i one są popularne, to wtedy jest łatwiej korzystać z cudzych treści. Tak więc jakby też nie chodziło o pieniądze, ale tak naprawdę chodziło o coś, co jest jakby no, w pewnym sensie tak odpowiednikiem, ekwiwalentem wynagrodzenia, bo dzięki temu, że treści od niej z konta były dosyć popularne, ona mogła ściągać do swojego męża, jak o tym opowiadała, i tam dla znajomych osób z pracy jakieś pliki, tak? Więc jakby absolutnie to też nie chodzi o to, że my to jakoś tendencyjnie tutaj skrzywiliśmy pod tym kątem, żeby pokazać romantyczną historię o idealistach, to po prostu tak wyszło, ale jakby to absolutnie nie...
Nie idealista nie ma potrzeby się tym dzielić.
Być może tak.
Spytać o taką rzecz. Tutaj powiedziałeś, że...
Wiedziałam i bym oczuwa.
Chciałem się spytać o taką rzecz. Powiedziałeś, Mirku, że te działania zastępują często instytucje. No i to jest pewien problem. Mianowicie, chciałem się spytać, czy w ogóle zauważyliście takie coś, że te działania się instytucjonalizują, a jeżeli nie, to czy mają taki potencjał i czy jest to w ogóle możliwe? Czy to nie jest proces, który w ogóle nie podlega zjawisku? Czy on zawsze będzie działać poza instytucjami i w tym wypadku nie będzie mógł zastępować czegoś, czego w ramach instytucji nie może być?
A więc zacznę od tego, że no właśnie, tak jakby przed tymi instytucjami mieliśmy w ogóle straszny problem, czy używać tej analogii też z Markiem Krajewskim bardzo intensywnie do konsultowaliśmy, on nie był, powiem od razu tak, nie był takim fanem tej analogii, jakimi my byliśmy. I więc w raporcie też się zastrzegamy, że to absolutnie nie chodzi o takie myślenie, bo to by było uproszczone i krzywdzące, gdybyśmy powiedzieli, patrzcie po prostu, do DKF-u prawie nikt nie przychodzi, a tutaj tak chcą dofinansowanie być może jeszcze, nie wiem, z ministerstwa albo z miasta, a tutaj proszę, sam pojedynczy człowiek na chomiku tyle robi dobrego, tak? Wydaje mi się, że to byłoby spojrzenie groteskowe, tak więc jakby myślę, że te osoby trochę pełnią taką rolę funkcjonalnie, tak? To znaczy są też takimi węzłami w dostępie. Z drugiej strony nie podlegają rozmaitym rygorom, także rygorom biurokratycznym i w tym sensie nigdy nie będą, tak to nie jest nigdy równa rywalizacja. I wreszcie jakby to jest też ten moment, że to nie są osoby, które mają poczucie misji, którą należy kontynuować, w tym sensie właśnie, że to są też ludzie, którzy no, mogą nagle dość szybko wyjść ze swojej roli, bo nagle mają wrażenie, że inne osoby obsługują ten sam typ treści, więc nic się nie stanie z filmami religijnymi, jeśli ja teraz się oddam jeździe na Orbitreku, ale zdecydowaliśmy się, żeby jednak użyć tego porównania w tym sensie, że jakoś, nie wiem, przynajmniej dla mnie ostatnio gdzieś tam inspirujące są ostatnie teksty Manuela Castelsa, który uważa, że żyjemy w świecie, który został przeorany przez kryzys i być może trzeba pracować nad jakimiś nowymi modelami funkcjonowania, współpracy i być może te modele należałoby wypracować najpierw na poziomie kultury, a później przenosić je na przykład na ekonomię. Tyle tylko, że oczywiście to jest to odwieczne pytanie i my tutaj nie mamy jednej dobrej odpowiedzi, bo ja myślę, że być może dałoby się pomyśleć o jakichś takich modelach hybrydalnych, w których, nie wiem, ktoś, to tutaj mamy też pewnie jakiś problem prawny, tak? Ktoś, który jest takim fascynatem działającym w sieci, mógłby wspierać być może jakąś instytucję, ale być może równocześnie to jest coś, co nie może się udać, bo w momencie, kiedy to się zacznie formalizować powyżej takiego poziomu, że my sobie oto w sieci ustalamy jakieś tam standardy, mamy swoją grupę wsparcia i to nagle ma być jakaś oficjalna działalność, gdzieś wpisana w jakieś rubryki i tak dalej, może to się rozsypie, więc tak naprawdę może nie dość dobrze to wyartykułowałem, my się z tym wątkiem parainstytucjonalnym gdzieś tam staraliśmy się używać go ostrożnie, więc jakby nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem, a równocześnie mam jakieś poczucie może błędne, że jest to wątek, który dobrze byłoby zgłębiać, bo trochę chyba też jesteśmy w takiej sytuacji, że te tradycyjne instytucje instytucje kultury gdzieś tam zostają zmarginalizowane. Dzisiaj nie ma się co oszukiwać przez ten obiekt nieformalny.
W odpowiedzi na to pytanie Mariusza, ale ja przeczytałem ten raport, o czym nie wiedziałem, dopiero zawieźliśmy link. Tak sobie pomyślałem, bo to jest rzeczywiście nadużycie, żeby nazywać ich instytucjami, ale tam się pojawiają w tekście takie dwa miejsca, które gdzieś dosylowowały to. Większe miejsce to jest takie, kiedy się bardziej jasno widać, że tam powstają systemy reputacyjne w świecie. Czyli to nie jest tak, że to są zupełnie takie zatomizowane jednostki, pasjonaci, które nie są uzależnione w żaden sposób od innych jednostek i ta działalność kulturalna tych wrzucaczy się jakby skończyłaby się w momencie, kiedy jeden z nich by wyszedł. Tak? Tam gdzieś jest zawsze przypadku tej osoby, która robi napisy, bardzo silno ukłani w taką społeczność anonimowych osób, których reputacja jest znana za pomocą pseudonimów, więc to by była pierwsza rzecz. Pewnie nie nazwalibyśmy to instytucją, tylko instytucją w takim znaczeniu ideologicznym, natomiast to jest coś, co jest jednostkowe. A druga rzecz, zapomniałem. Ale myślę, że ten system operacyjny jest tam szczególnie ciekawy.
Ja się częściowo odpowiedziałam za to, być może nie do powiedzenia, więc chciałam uzupełnić, że no, mimo poczucie gdzieś tam było mówi, że właśnie oni uzupełniają ten system formalny instytucji i w tym sensie gdzieś tam są w relacji z nim. To jest jedna rzecz, ale też mam wrażenie, że w tym pytaniu był zawarty drugi wątek, który nam się wydawał ciekawy, to znaczy to, o czym już wspomniałeś, że te osoby i zespoły formalne czy bardziej znające się wzajemnie, one też dorastają i tam jest proces, który zwłaszcza w środowisku napisowców bardzo wyraźnie się zadział. To znaczy, kiedyś pracujący w pojedynkę pasjonaci, w tym momencie są grupami, które mają podzielone kompetencje. Może podobnie było z tym przypadkiem trzyosobowego wywiadu z serwerowcami, gdzie oni wręcz nazywali siebie produkt menadżerem, osobą zajmującą się relacjami z odbiorcami i scenarzystą gry, tak? Znaczy to jest tak, że oni jeszcze, ale to naprawdę im działało, tak? Zanim oni doszli do tego rozwiązania, w którym teraz pracują, i pierwszy serwer upadł, tak? Oni też przez lata doszli do komór, która teraz im się sprawdza i są w stanie na tej sobie działać.
Są też instytucje, dlatego przypomniałem się, przepraszam, że z punktu widzenia ich użytkowników to są instytucje. Znaczy, się pojawia taki fenomenalny moment, w którym ktoś się spóźnia z wrzuceniem napisu i to powoduje w 100-tysięcznej publiczności tych osób roszczenie. Ten moment roszczenia, ten moment tego, dlaczego nie ma tych napisów, jest momentem, kiedy widać, że w percepcji swoich użytkowników gdzieś to jest bardzo instytucjonalne.
To jeszcze dodam jeden wątek, który się też będzie odnosił do tego, o czym Pan tutaj na samym początku mówił, że jeszcze oczywiście też przy tej instytucjonalizacji, czy jakbyśmy tą strukturę ich działania, jakbyśmy nie nazywali, należy też pamiętać oczywiście, że to nie jest też tylko tak, że tą strukturę stanowią ci nasi badani, bo to jest pewnie zwłaszcza w kontekście ekonomicznym i prawnym kontrowersyjne, a dla nich bardzo często przezroczyste. To jest też kwestia tego, że część tych mechanizmów jest obsługiwana na przykład przez komercyjne serwery, tak? Typu chomiku, które zarabia pieniądze na tych działaniach, będąc dla nich jakąś platformą, ale to taki mały wtręt.
Właśnie, ja mam pytanie, czy w rozmowach pojawił się wątek, czy pytaliście tych ludzi o to? Czy pytaliście
ich o to? Czy oni mają świadomość tego, że na przykład chomik na nich zarabia? Na ich aktywności, która może być idealistyczna, może być oddolnym budowaniem społeczności kulturowych, czy to udostępnianie treści, które są trudno dostępne gdzieś indziej? Czy oni mają świadomość tego, że takie wielkie firmy, które udostępniają, przesyłanie plików, na tym zarabiano?
Myślę, że mają, ale też nie jest tak, że to jest aż tak istotne, bo to, co jest bardzo ważne, to też jak silnie to jest personalizowane ta cała działalność, to, żeby ich biografii to się jakoś wydarzyło, że oni są takimi osobami. To nie była przemyślana decyzja, że na przykład teraz będę wielkim komikiem i muszę rozważyć, czy warto im być, czy nie, bo jakiś ktoś na tym będzie zarabiał. To było niesamowite, że rzeczywiście te historie wejścia wszystkie były bardzo podobne. To po prostu wydarzyło się czasami przez przypadek, czasami z intencją, ale zupełnie niczego innego, w związku z tym trochę trudno tutaj, jak coś już się dzieje i ma się poczucie wagi i ważności tego, co się robi, to jakby to jest taka decyzja, którą w razie czego można by było podejmować wcześniej, a już na pewno to zobowiązanie w stosunku do odbiorców, myślę, że choć nie pytaliśmy o to wprost, jest silniejsze od tego, żeby mieć jakieś przemyślenia na temat tego, że może nie fajnie, że ktoś na tym zarobi.
Tak, jeszcze tak dodałem Szymon do tego, co pytałeś, to właśnie ja myślę, że to jakby nie jest coś, co dla nich jest istotne, to jest pewnie, no właśnie, gdybyśmy myśleli o jakiejś regulacji tego obszaru, to jest bardzo istotne dla mnie w tym sensie, że no właśnie komiku jestem tutaj takim ukrytym graczem, który robi jednak na tym biznes, tak? I jakby myślę, że etycznie łatwiej jest źle ocenić komiku niż tych ludzi, którzy na tym nie zarabiają i oni niespecjalnie, wydaje mi się, myślą o tym w ten sposób, za to jeśli chodzi o takie relacje, w sensie oni, to też oczywiście było wzmacniane przez to, jak były prowadzone wywiady, ale dla nich takim dużo mówili i to Alek miał powiedzieć w swoim komentarzu, ale wyszło o absurdach prawa, bo to jest też oczywiście też kwestia tego, że na przykład jeden z naszych respondentów, który jest naprawdę wielkim komikiem, i tam ma setki tysięcy pobrań w bardzo przemyślanej kolekcji z 50 krajów świata, jest taką osobą, która naprawdę dla nas to śmialiśmy się z tego, że to jest taka osoba, którą albo należy zamknąć do więzienia, albo minister Zdrojewski powinien za upowszechnianie starej treści kulturowych, ambitnych, naprawdę ambitnych, trudno dostępnych, wręczyć mu jakiś medal. I oni z kolei mieli dużo takich historii o tym, jak nielogiczne jest prawo, że to rzeczywiście czasami były takie Monty Pythonowskie historie, tak? Na zasadzie właśnie tenże człowiek, który ma gigantyczny zbiór i nagle zgłasza się do niego Telewizja Polska, która widząc cały ten zbiór, ale jakby strzeże swojego kawałka i mówi te dwa teatry telewizji trzeba zahasłować. Znaczy nie, przepraszam, trzeba zdjąć, ale nagminną praktyką jest to, że to zdejmowanie wygląda w ten sposób, że się zdejmuje, potem rekoduje się plik jeszcze raz, żeby on był troszeczkę innej wielkości, wrzuca się zahasłowane, a to hasło to jest nazwa chomika, tak? Wszyscy o tym wiedzą, ale wtedy już jest w porządku. Albo dziewczyna, która właśnie prowadzi takiego religijno-tradycjonalistyczny kanał na YouTubie, wrzuca jakiś film dokumentalny i zwłaszcza się tak nagle okazuje się, że kanał zostaje zablokowany, ona się tam trochę denerwuje, ale okazuje się, że do YouTube'a zgłosiła się firma, która nie dysponuje prawami do filmu, tylko do piosenki, która się przez 10 sekund w tym filmie pojawia, więc ona wycina piosenkę, wrzuca jeszcze raz i jest w porządku. Ja tak jakby pewnie, tak też nie będąc prawnikiem, nie wiem, czy prosto można takie kwestie rozwiązać, ale mam też takie poczucie, że od strony tego użytkownika końcowego też to egzekwowanie jest jakieś bardzo, bardzo mętne i nieoczywiste, a z drugiej strony oni oczywiście się bardzo często boją i wśród tych rozmaitych historii też się pojawia historia paniki wśród napisowców związanej tak jakby z interwencją firmy Dudek Film. Historia właśnie, nie wiem, dziewczyny, która zniszczyła większość, też młodej kobiety, która zniszczyła większość plików, te, których najtrudniej się było z nimi rozstać, to ona tak wywiozła na działkę.
Ja mam pytanie, które się w zasadzie wszystkich waszych przypadkach dotyczy kwestii moralną. Zastanawiam się, czy dyskutuję w tym raporcie i nie wiem, czy unikacie tego, dlatego że z jednej strony mówicie o korekach i nie wiem, popisa jakiego osoba, które albo nie mają żadnego zdania, albo uważają, że to coś dobrego, a z drugiej strony odbiorca, którzy wręcz mają pozycję, że to im się należy. Czyli mamy do czynienia z jakąś, wartością, dodatnią, tak? Mamy do czynienia z takim dobrym, znaczeniu metaforycznym. Moje pytanie jest o to, jakie macie przemyślenia czy wnioski związane z tym, jeżeli mówimy o 40%, tak? Ludzi, którzy z tego korzystają, no czyli to już jest procent absolutnie niebagatelny. I co z tego wynika? Czy można mówić o jakichś konsekwencjach wynikających z tego, że jest to wartość pozytywna, a jest właśnie na granicy prawa?
Moje koleżanki, w sensie nie wiem, czy ktokolwiek udzieli takiej odpowiedzi, tak? Jakby nie wiem, czy jest jedna etyka, jedna moralność. Oczywiście nie są pytania, których ci ludzie sobie nie zadają, tak? To jest strasznie ciekawe, zwłaszcza w kontekście tych osób głęboko religijnych, głęboko wierzących, które no właśnie zastanawiają się, czy to jest pozytywne dzieło, czy nie, ale może to jest dobry moment, żeby...
Ja myślę, że też pewnym obrazkiem ilustrującym to, o czym mówiłaś, to są chociażby te pola semantyczne, które są dwa są dosyć negatywne, a jedna jest w takiej szarej strefie językowej, tak? Nie powiemy jak jest. Bo trochę nie wiadomo jak jest, bo jest porządek prawny, który działa bardzo wybiórczo, tak? Nie wiadomo właściwie według jakiej logiki. Jest porządek myślenia o tym, co się mieści w kanonach kultury na bardzo takim poziomie właśnie szkolno-zarządowym i oni się tam nie postrzegają, więc odklejają się od dwóch porządków, według których oni wyoceniają to, co robią, tak? A to jest chyba taki szerszy problem właśnie tego, że trochę trudno im się odnaleźć w ogóle w takiej bardziej masowej przestrzeni, tak? I oceny czegokolwiek, ale też upowszechnienia różnych treści, więc oni to robią na własny użytek i to też paradoksalnie trochę się łączy z pytaniem Szymona, bo ten wątek pieniędzy to jest wątek właśnie już kradzieży i rabunku i zysku, tak? I oni od tego uciekają. To jest tak, że oni nie chcą myśleć tymi kategoriami, bo wtedy by lądowali w tej czy negatywnie ocenianej sferze. Także też może na nich zarabiać, ale oni nie chcą myśleć w tym, tylko myśleć swoją pasją, tak?
Wydaje mi się, że też ważne jest też to, że to nie jest tak, że te trzy typy definicji, na przykład mówią, że są osoby, które są jednoznacznie myślą o sobie w określony sposób, tylko w większości to pytanie o pirata wzbudzało duże emocje, nawet jeżeli ukrywane. I mieliśmy do czynienia z takimi osobami, które na przykład podawały definicję pirata i mówią, nie, teraz to nie tak, bo tak zgodnie z taką definicją, to by wychodziło na to, że ja jestem piratem, a ja już nie jestem. W związku z tym jeszcze raz odpowiem na to pytanie. I mi się wydaje, takie miałam przemyślenie własne, że fajnie będzie wrócić do tego raportu też ze względu na jego bardzo wysoko etnograficzny charakter za 10 lat, kiedy ta kwestia pewnie będzie już dawno ustalona. I zobaczenie wtedy, bo to jest takie jakby złapanie konkretnego momentu, kiedy jest ta cała sprawa, ten temat jest taki drżący i jednoznaczny. I fajnie będzie spojrzeć za jakiś czas, z czego to wyszło, to znaczy jakiś stan rzeczy, który będzie na przykład już ustalony, usankcjonowany. Jakie były tego przesłanki, ale niestety proszę o pytanie nie odpowiedzi. Bo też badacze dali nam nie pomogli.
Tak, ja się wtrącę, tylko jednym zdaniem powiem, że była na przykład osoba, która stwierdziła przy dociskaniu w wywiadzie o to piractwo, powiedziała, tak odsuwając to od siebie, przypominając, powiedziała, a ja kiedyś byłem spiratowany, tak, bo tam na szkody gdzieś tam wyciekł, tak i tak dalej, i tak dalej. Ale...
Jeszcze mam pytanie, bo chciałbym nawet poruszyć temat to z innej strony, jakby my próbujemy, ja jestem zaangażowany w tworzenie serwisu Lipna, próbujemy komercjalizować, jak próbujemy działać w tej legalnej strefie, próbujemy dać użytkownikom legalną możliwość oglądania materiałów, kupujemy te prawa od dostawców treści, potem te materiały próbujemy komercjalizować w internecie. I tak trochę się zastanawiam, bo ten raport jest takim próbą zaczarowania tej rzeczywistości, nie nazwania tego tak trochę po imieniu, tak naprawdę. Panowie tutaj, czy Państwo tutaj wybrali taką grupkę 12 osób, trzy grupy, cztery osoby w każdej grupie, jest to bardzo mała próbka, trudno to jakoś w ogóle do rynku odnieść, ale nawet przez tą krótkę dowiedzimy po pierwsze ludzi, którzy robią, tłumaczą seriale, które nie są dostępne w naszym kraju w sposób legalny, więc nie są. Jeżeli są, to są dostępne w serwisie HBO GO, jednocześnie z premierą amerykańską, więc nie ma potrzeby tworzenia napisów, bo tam te napisy już są. Więc nie ma potrzeby tworzenia napisów dla materiałów, które są dostępne legalnie. Czyli jakby pośrednio współtwórcami są tego jakby piracenia. To jest pierwsza jakby grupa. Druga grupa osób, która udostępnia te materiały na chomiku i lub tworzy na YouTube jakąś bibliotekę. Tak? No, to nazwijmy wprost, tak? Jeżeli to są piraci, nawet jeżeli tak się nie nazywają, bo okej, faktycznie kolega tutaj ma drugą RP, szczytny cel, tak? I zgadzam się, że to jest taka bardzo ofowa, niszowy segment, ale z kolei pani Zosia, nie wiem czy dobrze pamiętam imię, tylko po to rodzenie materiały, żeby miała punkty, że mogła sobie inne materiały pobrać, więc jest gotówka, jest zarabianie, jest jakiś tutaj obieg gotówkowy, punktowo gotówkowy, ale z drugiej strony napędza biznes ogromnej organizacji czy ogromnej instytucji, jakąś Homikuj, która na tym zarabia niemałe środki i naprawdę przychodzi na taki z punktu widzenia takiego codziennego, czyli przychodziłaby na takie miejsce, gdzie spotyka mnóstwo paserów, takie targowisko, które jest mnóstwo części kradzionych samochodowych i teraz ona tylko znalazła coś tam i sprzedaje. Jakby tak na to trzeba spojrzeć, jakby przynieść to do rzeczywistości. I trzeci ten segment tych chłopaków, którzy tworzą te alternatywne serwery do gier typu World of Warcraft. No. Wiadomo, jest to bardzo specyficzna grupa ludzi, którzy poświęca bardzo dużo czasu na tworzenie tego typu serwisów, natomiast też oni łamią postanowienia licencji programu, który daje możliwość grania, więc znowu są piratami, tworząc takie serwisy. Ja wiem, że faktycznie można się zastanawiać, czy obejrzałby ten film, jeżeli nie obejrzałby go, nie ściągnąłby z Homikuj, to jest odwieczne pytanie, czy ktoś by malował w Photoshopie, jeżeli by musiał tego Photoshopa legalnie kupić, no ale prawo jest jakie jest, mamy takie, a nie inne i trzeba się próbować do niego dostosowywać. Gdybyśmy my mieli inne prawo, na przykład mając tworząc serwis Google, to też byśmy powinni być może w innym miejscu. Mamy to, co mamy i trzeba z tym się jakby respektować też.
Ja tylko powiem, że zgadzam się absolutnie z wszystkim, co pan powiedział, tak w sensie, że można na tę sprawę spojrzeć w inny sposób. I równocześnie można powiedzieć tak, że raport jest zaczarowywaniem rzeczywistości. Równie dobrze można powiedzieć, że takie myślenie, że mamy prawo takie, jakie mamy, jest zaczarowaniem rzeczywistości, no bo jak widać, to prawo nie działa. I absolutnie to nie jest tak, jakby tak są piratami, tak mówiliśmy o tym, że są piratami. Jasne jest, że odsuwają tę definicję od siebie. Jasne jest, że Homikuj na tym zarabia i o tym też rozmawialiśmy. Jasne jest, że złapaliśmy też, tak możemy założyć, że złapaliśmy jakiś specyficzny wycinek, tak? Osób. Jeśli chodzi właśnie o taki, w kontekście tego, co pan powiedział, być może mniej zaklinającym rzeczywistość opracowanie był nasz poprzedni raport. Mieli kultury, który próbował szacować tą skalę, która wyszła właśnie bardzo wysoka. I tam też zadawaliśmy takie pytania, bliższe pytaniom produktowym, tak? To znaczy, co zrobić, jak obsłużyć, bo mimo wszystko cały czas jesteśmy, w tamtym raporcie też była bardzo mocna teza, której jestem gotów bronić, że paradoksalnie ci ludzie, którzy są największymi piratami, są też osobami, które interesują się kulturą i są pewnie też pana najlepszymi klientami, tak? Że to nie jest wykluczające się, że to nie jest też jeden do jednego w tym sensie, że ktoś by tak kupił, gdyby nie ściągnął, ale oczywiście część osób być może by...
Poszło do kina, żeby użyć film zamiast do kina, bo najmniej to będzie jedna na 10 tysięcy, ale zawsze to będzie przekazanie tych swoich środków zamiast do Homikuj, do dystrybutora, który ten film nakręcił.
Moment. Jest jedna ważna kwestia, której teraz nie poruszamy, to jest kolejny element. To znaczy piractwo, czy nieformalny obieg treści.
Jest
mikrofon. Nieformalny obieg treści jest też formą negocjacji cen, czy jest też elementem aktualnej demokratyzacji kultury w społeczeństwie. Czyli jeśli dany film jest przykład z naszego spotkania w zeszłym roku w Zachęcie podczas prezentacji pierwszego raportu. Była tam z nami pani, która zajmowała się w Polsce dystrybucją O północy w Paryżu ubiegła. i była bardzo niezadowolona z tego, że na tydzień przed polską premierą był dostępny plik na Chomiku i ileś tysięcy osób ten plik ściągnęło. Ja bardzo szybko sprawdziłem w telefonie, kiedy była polska premiera, kiedy była premiera światowa i w tym samym czasie, kiedy film chodził w Polsce do kin, mogłem kupić DVD za połowę tej ceny z samej Zonu z Wielkiej Brytanii. I według jej argumentacji, i co jak wynikało z naszej rozmowy, również bym w ten sposób okradał polskiego dystrybutora. Ja jako wtedy odbiorca kultury negocjuję warunki obrotu treści i mówię na przykład nie, wybieram coś innego. Tak naprawdę ściąganie rzeczy za darmo jest często pewną alternatywą, to znaczy nie rezygnuję z uczestnictwa w kulturze, jednocześnie głosując swoim portfelem, czyli kiedy chciałem kupić książkę o przygodach 400-letniego czarownika z Chicago, bardzo lubię takie rzeczy, nie było to dostępne, nie jest to dostępne w Polsce, nie ma polskiego tłumaczenia, więc próbuję ściągnąć wersję na Kindle elektroniczną z brytyjskiego Amazonu, jest niedostępny, zatem kupię z amerykańskiego. Cena jest $20 za wersję elektroniczną książki, którą wiem, że w Nowym Jorku przed Broadwayem kupi za $7 za miękką oprawę. Moją reakcją jest absolutnie nie, chodzę na Pirate Bay, ściągnę w takim razie za darmo, skoro cena nie odzwierciedla tego, co jestem w stanie za ten produkt zapłacić, który jest obarczony dodatkowymi ograniczeniami, bo mówimy o medium cyfrowym, nic jest DRM, jest ograniczenie tego, na ilu nośnikach mogą aktywować to, etc., etc. Zatem w społeczeństwie cyfrowym tak naprawdę piractwo jest czymś, nie lubię tego słowa, nieformalny obiekt kultury, jest czymś, co służy nam odbiorcom, bo nie jesteśmy skazani wyłącznie na albo zapłacisz x pieniędzy za tą treść, lub jesteś zupełnie wykluczony z obiegu kultury, jak było do tej pory, a w obecnym społeczeństwie uczestnictwo w kulturze jest czymś bardzo ważnym dla nas. Możemy powiedzieć nie, nie godzę się na takie warunki. Jestem w stanie ściągnąć skądinąd, jeśli ta cena jest dla mnie nie do zaakceptowania.
Ja mam prośbę teraz tak, bo robi nam się tak, w sensie zaraz niech pan odpowie, a za chwilę jakby zbierzmy głosy, bo tutaj robi nam się piractwo mikrofonowe i za chwilę tego, więc zaraz
Ja się zgodzę do odpowiedzi tutaj, ja nie mówię, że nie, to tak nie wygląda, oczywiście zawsze gdzieś, nie o, 0-1, tak, jest zawsze gdzieś pomiędzy, natomiast faktem jest, że legalna dystrybucja jest bardzo ciężka, bo my nie produkujemy, my też kupujemy te prawa, więc ten, robimy biznesową kalkulację, tak? Jeżeli by się okazało, że dany film możemy kupić i dystrybuować go będziemy w milionach kopii wypożyczonych, to autentycznie jesteśmy skłonni zaryzykować i kupić go zaraz po premierze amerykańskiej i żeby on był dostępny od razu w Polsce, tylko ktoś, kto robi taki business case, a ja takie rzeczy robię, no nie zaryzykuję, nie położę głowy, że kupię tego, ten film Transformers, na przykład czymś inny, hitowy, od razu po premierze amerykańskiej, wydam x milionów dolarów, tak, i on mi się zwróci. Bo tak nie będzie. I właśnie to chodzi właśnie o to, że ja się zgadzam, że tutaj czym więcej osób mogłoby kupić, tym potencjalnie cena spada. Natomiast nikt nie zaryzykuje i nie ma takich szalonych osób w mojej branży, które by zaryzykowały, kupiły te seriali X do Polski, bo one kosztują miliony dolarów, bo tyle kosztuje ten rynek. Tak działa ten obiekt treści i tego nam nie zmienić, tak? Nie uda się tego zmienić.
Dobrze, Kasia, w międzyczasie możemy zaapelować, jeśli macie Państwo alternatywne modele biznesowe, jeśli możecie za SMS-a za kilka złotych gdzieś coś obejrzeć, to zapłaccie czasami te kilka złotych.
Ja chciałbym jeszcze tylko szybciutko. Jako twórca i tworzywa, żeby powiedzieć. Bo jednocześnie jestem użytkownikiem tego nieformalnego obiegu kultury, a również jestem pracownikiem z Butek Films, słynnego dystrybutora filmowego. I to jest, żyjemy w bardzo ciekawym czasie. My jako odbiorcy kultury możemy mieć wszystko, natomiast to jest bardzo zawalający się świat dla dotychczasowych modeli kultury, dystrybucji kultury. Nie rozumieją tego też wielkie amerykańskie firmy, o których my kupujemy filmy, na przykład mamy holdback. Nie możemy wprowadzić filmu tydzień po tym, jak go kupiliśmy, bo jest holdback, musi najpierw wprowadzić Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Stan Zjednoczony i tak dalej, ale jest holdback na materiały. Dostanie materiały za ileś tam miesięcy. Nie możemy tego zrobić, gdybyśmy bardzo, bardzo chcieli ten film wprowadzić natychmiast, po festiwalu w Cannes, tydzień później. Nie można tego zrobić. Ze względu na to, że jakby no właśnie normy naszych użytkowników, którzy ściągają ten film i oglądając go wcześniej na miesiąc przed polską premierą, są inne niż cały czas modele biznesowe, o których pan wspominał. Ja jeszcze jedna rzecz. Bardzo zdarza mi się kupować na IPLI. Przepraszam, w zasadzie SMS-a, bo mecz to sobie obejrzeć na IPLI, ale kilka razy zdarzyło mi się jakoś tak fatalny i tak trwany transfer, że wszedłem na leczyki.pl. Jako użytkownik wymagam, płacę wymagam. Więc jakby jest tutaj wiele takich tematów, to jest cholernie szeroki temat, który trochę jest dwóch stron. Ten, który próbuje dystrybuować treści kultury i ten, który odbiera treści kultury. Naprawdę nie jesteśmy w stanie tak naprawdę tego pogodzić. Myślę, że następne dwa lata to wszystko będzie się jeszcze przez ten czas próbowało. Nie będzie żadnych jasnych wypowiedzi, żadnego jasnego prawa. Wszystko będzie w szarej strefie. To jakoś tam z tej magii myślę, że to wyłoni.
Ja mam wrażenie...
Na słupem siedzę, dlatego nie mogłem się temu. Zostałem się prawo. Ale jeszcze raz. Powiedzieć tak, że ostatnie 10 minut przypomniałem o tym, że biznes ma naprawdę dużą siłę. W tej dyskusji teraz, no długo są dochodzą do tych, którzy ma rozumieją naturę biznesu, firm i tak dalej. Tak na serce mi ludzie jeden do tego badania, proszę bardzo na temat mówić. Więc pytanie, które mam dla Was, to czy byście mieli moce, zasoby większe i tak dalej, to jakie badanie byście zrobili? Badanie skromne, ciekawe. Ja sobie stawiam pytanie, jakie wnioski wynioskowe można wyciągnąć, mówię, z badania powiedzieć. Natomiast to jest pytanie do Was, co byście zrobili więcej, w jakim kierunku, mając do tego odpowiednie mocne. Natomiast moja refleksja jest taka, że dystrybucja to jest prawdopodobnie najważniejsza część biznesu. Także ja bym tutaj z tym słowem dystrybucja przed chwilą się o tym przekonali zresztą. Postępował może ostrożnie, w tym sensie, że jeżeli komentujecie wyniki tego badania, to jest to właściwe słowo, bo mamy do czynienia z takimi upowszechniaczami, komunikami, upowszechniaczami. Ale no, w sposób naturalny nasuwa się taka refleksja, że zbliżają się jakieś pieniądze, prawda? A oni są właśnie, wydają się hobbystami, tak rozumiem to wasze podsumowanie, więc właśnie z perspektywy nie przyszłego rynku, nie ich możliwych ewentualnie pasji biznesowych, bo na razie chyba biznesowych mają mniej, a mają inne pasje w przedsiębiorstwie, to szukałbym innej metafory. To znaczy, wydaje mi się, że bardziej socjologicznie, nie może ekonomicznie, że to są ludzie, którzy uczestnictwo w kulturze polega właśnie na dzieleniu wszyscy, prawda? Znaczy, jeżeli nie ma tu pieniędzy, jeżeli są kolekcjonerami, które tam trzymają w przykładach jakieś monety, teraz takie stare metafory, to znaczy, że jeżeli nie są pieniądze za nich, teraz to też powiedzę, to ta chęć dzielenia się z innymi możliwością jest duża. To jest taka forma uczestnictwa. Więc wydaje mi się, kończąc już, że wasze ukształtowanie ma bardzo ograniczone możliwości ułożenia są to pytania ustawne. Ono dotyka dosyć wąskiej grupy, która się ujawniła, może dlatego, że właśnie nie ma tej widoczności, ale ktoś tego dużo, a jeszcze na to zarabia, to on prawdopodobnie już do Was się nie odezwie. Nawet te 200 złotych może mnie skusi, ale generalnie wnętrze jest bardzo niszowe, więc trzeba na nim patrzeć jak na jakąś ważną formację kulturową, ale niekoniecznie bardzo liczną. I to jest pytanie, co dalej z tego?
Że odpowiedzi na to pytanie, jak zrobiliśmy badanie, jest tyle i rozwój w zespole naszym. Ja mogę powiedzieć o swoim. My ze względu na różne rady, jak widziałyśmy, musieliśmy wybrać jakąś tam dosyć efektywną grupę, z którą chcieliśmy rozmawiać i zrobiliśmy to w pewnym sensie w poprzek obiegu kultury, tak? Spotkaliśmy się na takich piętrze, które dużo robi, dużo angażuje czasu. I ono jest gdzieś między twórcami, tak, a tym 40% polskiego społeczeństwa, które korzystają z tego typu obiegu, z tego typu dostępu do treści. I to piętro, które zostało wybrane, to jest piętro osób, które właśnie będą miały dużo na temat do powiedzenia, bo po prostu to jest dużo przyczyn w rzeczywistości. Moją ambicją i dla mnie bardzo ciekawym projektem byłoby zrobienie takiego projektu, który śledzi wzdłuż cały ten łańcuszek, tak? Od twórcy do tego momentu, kiedy jest włączana bardzo duża grupa w obieg treści, do której być może w inny sposób nie mieliby dostępu. Też w tym sensie, że kuratorstwo nie zostałaby im ona podana, nie tylko w sensie kosztów. I też trzeba pamiętać, że ten spór, który się tutaj przewija, spór biznesowy, to bardzo często też nie dotyczy tego najwyższego piętra, w którym te treści powstają, ale jakiegoś systemu przekaźnikowego, tak, na bardziej masowym poziomie.
Ja bym powiedzieć tylko tyle, że jakby mógł
to w sensie pogłębiła to badanie i próbowała je przyjmowała. To wyobrażam sobie, że to robi trudno na niego śmigę, co myślę, że byłoby możliwe. Dlatego, że ja mam takie wrażenie, że my wszyscy byliśmy mocno zaskoczeni wynikami tego badania, a jeżeli jakaś kilka zaskakuje, to jest dobrze. I można próbować jakby... To pokazuje, że robienie bez niej, odzywanie się bez takiego rozpoznania terenu do badanych byłoby niepełne. I bardzo możliwe, że jakby jeszcze to badanie pobrali, można by na jego podstawie próbować rozeznać, jak to naprawdę wygląda, bez zarzekania się mówienia, że cały czas mówimy o 12 bardzo konkretnych osobach.
Będzie się podzielę swoją wątpliwością jeszcze tutaj, bo to był jeden z pierwszych pomysłów też, żeby prześledzić cały łańcuszek, na przykład co się dzieje, tak żeby Kowalski mógł sobie obejrzeć swój odcinek, nie wiem, Girls, które wczoraj było tak wyemitowane w Stanach i dostał do tego napisy i tak dalej, i tak dalej. Ale ja nie mówiąc, że mam wątpliwość, na ile to jest do zbadania, tak jakby... Na ile na przykład, nie wiem, osoby związane z jakąś sceną, czyli ci osoby, ci, którzy są bliscy gdzieś tam hakerom i pozyskują jakieś treści, a z drugiej strony też często zarabiają na swojej działalności. Na ile to są osoby, na ile to jest środowisko, które nie jest zupełnie hermetyczne, które daje się spenetrować, z którym można, można porozmawiać. Mówiąc szczerze, jakby, jeśli chodzi o tę cyrkulację, to mam też centrum cyfrowym taką ambicję, żeby w następnym projekcie, który się angażujemy, ujrzeć to trochę z innej strony. Przyjrzeć się piractwu akademickiemu, to znaczy obiegowi treści, no właśnie tak, tym wszystkim ściąganym pewnie też przez część Państwa na sali PDF-om z naukowymi książkami i artykułami, bo mam wrażenie, że tam jest jakby inna ekonomia moralna, to znaczy to jest coś, gdzie ludzie mniej się będą wstydzić, bo dzielą się wiedzą, tak? A tutaj to wydaje mi się, nie wiem, czy to, o czym mówiły dziewczyny, czy to jest do zrealizowania, więc jakby no, na razie jesteśmy na poziomie tego skromnego, kameralnego badania, a zobaczymy też, jakby no, może to jest wątek do przemyślenia. I oczywiście też się zgadzam z tym wątkiem mówienia o dystrybucji. To też myślę pokazuje ten nasz konflikt językowy, tak, bo oczywiście jak mówimy o produkcji albo o dystrybucji, to tak naprawdę wchodzimy w świat tych haseł, które są właśnie z poziomu biznesu i to jest fundamentalny problem, tak? I my się z tym plątaliśmy w raporcie i nasi rozmówcy się z tym plątali, bo te poziomy z drugiej strony na co dzień, w naszym takim codziennym życiu się ze sobą przenikają i strasznie trudno jest to w badaniu rozplątać, ale to wyrażam sobie za tego.
To ja chyba zabiorę głos, jeszcze mikrofon, albo nie, dobra, idzie Adam. Takie pytanie właśnie, w sumie to też chyba...
Działa,
że nie mogę usłyszeć, okej. Dobra, więc generalnie moje pytanie jest takie do Was. Czy te osoby, z którymi rozmawialiście w ogóle, jakby zdają sobie sprawę, że trochę świat przyspieszył i stają się coraz mniej potrzebne, bo ja na przykład mam takie hobby, że oglądam legalnie seriale w internecie i to jest możliwe. I jestem użytkownikiem IPLI, jestem użytkownikiem też Antlayera, jestem użytkownikiem Gionetu i generalnie nie oglądam telewizji w telewizorze, bo nie mam wykupionej telewizji, ale oglądam je w internecie. I czasem mam wrażenie, jak na przykład był serial Paradox na Dwójce i to było mega śmieszne, że gdy próbowałem go znaleźć w internecie, to znalazłem go na Famicuju i się zastanawiałem, po cholerę, ci ludzie ściągają legalnie dostępne za darmo seriale Polsatu, TVN, TVP i wrzucają na te chomiki. Znaczy oczywiście dostają punkciki i stają się teraz większymi chomikami, ale czy nie jest tak, że po prostu wielu z użytkowników i jakby ich stałych klientów nie ma po prostu, może to jest też zarzut właśnie do IPLI, że po prostu ich klienci nie wiedzą, że mogą zostać ich klientami. Okej, zadałem pytania wszystkim osobom na sali. Więc oddam mikrofon najpierw tutaj.
Ja może spróbuję odpowiedzieć, bo z kolei w IAB robiliśmy badanie na temat też piractwa i nieświadomości internautów, tak, tego, czy w ogóle czy korzystamy z danych źródeł treści, bądź nie. I rzeczywiście problem jest bardzo duży. Czy 2,5 miliona osób, internautów w Polsce, płaci za treści w serwisach nielegalnych i myślą, że to są serwisy legalne. Bo przecież, jeżeli płaca albo widzę reklamy, to znaczy, że ten serwis musi mieć jakąś strukturę, musi być fair. I to jest ogromny problem. Myślę, że wielu użytkowników, także chomików, nie wie, że tak naprawdę to jest gdzieś na granicy prawa.
dla mnie to pytanie było trochę pytaniem o kompetencje, bo to jest też to, o czym wspomniał Mirek na początku, że zakładamy sobie tak, że ludzie, którzy działają tak aktywnie, które godzin poświęcają w internecie, to oni są na szczycie tej fali, tak, i wiedzą, jakie są najnowsze rozwiązania. I wcale tak nie jest, tak? Jest tak, że te kompetencje się bardzo różnią, nawet takie rzeczy, które ja jako właśnie kompletnie wierny odbiorca i chyba wiem moich rozmówców, którzy korzystali z tego kanału, nie znali tych funkcji. I też część z nich tak łatwo jakby wchodziła w tą działalność i z niej wychodziła, że oni nie mają takiej potrzeby bycia na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami, tak? Bo póki to, co oni robią, zdaje egzamin i ma odbiorców, to to ma prawo istnieć, bo po prostu jest kompatybilne z kompetencjami właśnie kogoś, kto ma okazję to obejrzeć. Też odpowiadając na swoje pytanie o polskie seriale. Ta osoba, która właśnie wrzucała te ścieżki, wrzucała też przez stare polskie seriale. Nie dlatego, że nie da się ich obejrzeć raz na jakiś czas, tak? Gdzieś. Tylko dlatego, że nie ma stałego rezerwuaru albo nie są wystarczająco rozpowszechnione, do którego można sięgnąć. I to jest trochę taka obawa o to, że coś, z czym na chwilę mam styczność i mogę to pobrać, tak, mogę to mieć w swoim domu działkowym w piwnicy, ale w jakiś sposób mieć u siebie, tak, to zniknie. Ja nie będę miała do tego dostępu, a ja to cenię. Tak? To jest treść, która jest dla mnie ważna. I to jest też troszkę, chciałam jeszcze skomentować, jeśli mogę, to, że dla mnie ważne jest rozdawanie. Jasne jest, tak, ale mam też można powiedzieć, że dla nich ważna jest jakby w ogóle realizacja tego hobby, na którym spędzają dużo czasu. Znaczy, jeżeli ja lubię ten serial i go przetłumaczę i poświęcę noc, czy tam przeskrypt, czy napiszę kod na serwer, to jeżeli ludzie z tego korzystają, to doświadczą tym, że ja nie bardzo mam swojego tego, że ja mam, że jest treści ważne i potrzebne.
Zaczyna nas ścigać czas, więc mamy pewnie jeszcze około 15 minut, mówię się jeszcze, że trzy głosy z sali, tak pan chciał, bo tak dobrze, to tyle mam, już przerwano, to żeby mikrofon.
To moje pytanie jest takie, czy ci ludzie, z którymi rozmawialiście, mają świadomość, że są właściwie w tej chwili jedyną formą nacisku na dystrybutorów, bo miałem do tego, że dystrybutor wiecie, czytowej dystrybucji jest tworem według mnie totalnie sztucznym i jakby dzikim takim, na którego nie ma no, żadnego bata, że tak powiem. Jak trochę się interesowałem tym tematem, jest taka formuła AMA, czyli pytanie i odpowiedzi i brałem udział w takich sesjach z ludźmi, którzy na przykład piszą gry komputerowe. I oni bardzo często, że schemat jest ten sam. My bardzo mało na tym zarabiamy. Lwią część zarabia właśnie dystrybutor. My na przykład najczęściej to jest tak, że zarabiamy przez pierwszy miesiąc, dwa miesiące u dystrybucji gry, a dystrybutor ma prawa na 10 lat powiedzmy. I oni właśnie bardzo często narzekają, że nie mają żadnego sposobu wywarcia nacisku na tego dystrybutora, żeby na przykład nie dostawać 5% zysków przez 2 miesiące, tylko 20% przez te 10 lat albo coś takiego. I to rośnie do takich rozmiarów, że widziałem ostatnio taką na Pirate Bay sytuację, gdzie ktoś spiracił grę i ludzie zastanawiali się, że niektórym ta gra kiepsko działa. Odezwała się osoba, która umieściła poprawkę, że z tym klikiem wszystko będzie działać ok. Po czym dzień później wydało się to trochę, że to był autor tej gry. On umieścił linka na zasadzie, jeżeli wam się podoba, już się oswoiliście, to tu możecie ją kupić bezpośrednio ode mnie, bez pośrednictwa dystrybutora, za cenę 10-krotnie niższą i te pieniądze pójdą za mnie. A jak kupicie u dystrybutora, to ja po prostu nic z tego nie dostanę. I właśnie o to chodzi. Na dystrybutora nie ma no, żadnej łączności, ani autor nie ma możliwości wywarcia nacisku, ani odbiorca.
Znaczy tak, ja tutaj odpowiem krótko i zdecydowanie nie. Tak, to znaczy my bardzo chcieliśmy, to było coś w ogóle, czy mam wrażenie, tak jakby zaczynaliśmy to działanie, że znajdziemy ludzi, którzy mają poczucie misji na zasadzie takiej, że będą nam mówić o tym, że są instytucjami kultury, albo właśnie, że są no właśnie nową formą dystrybucji i tak dalej, i tak dalej. I bardzo na to liczyliśmy, okazało się, że to raczej są historie, tak wyszło, tak? I oni funkcjonalnie pełnią taką rolę, ale absolutnie, tak to jest oczywiście jakby znów kameralna próba, absolutnie.
Ja jeszcze chciałem tutaj dodać jedną krótką rzecz jako przykład takiej agresji właśnie dystrybutor, przecież serwis Mega Upload, który został zamknięty. On został zamknięty nie w przypadkowym terminie, tylko wtedy, kiedy twórca ogłosił, że zaczął się za plecami tam Sony Media i innych dużych dystrybutorów dogadywać bezpośrednio z artystami. I widać, że nomadzki sięgały sądu, bo bardzo szybko po tej informacji serwis został zamknięty.
Chciałbym
poprosić
jedną
właśnie...
naszych badanych i odnośnie ich stosunku do działalności, to naprawdę było bardzo wyraźne, że oni mimo tego, że czasami ta aktywność wymaga od nich 12 godzin dziennie, to znaczy wszystkie osoby, które stawiają serwery przez okres od 2 miesięcy do pół roku, to była główna aktywność ich życia. Rozmawialiśmy też z takimi osobami, które właśnie już z tej aktywności wychodziły i nikt po niczym nie płakał. To znaczy też przez to, że ta działalność była bardzo silnie spersonalizowana ich sytuacją życiową, na przykład tym, że to było lekarstwo na Baby Plusa i na siedzenie w domu z dzieciakami i potrzeba odmóżdżenia się odmóżdżenia. Albo na przykład czasu przydany jako taki, kiedy można więcej w trakcie studiów.
To działa już dobrze.
W trakcie studiów. No i po prostu ten czas, moment życiowy się kończył i na przykład się ograniczało swoją aktywność. Albo znajdowało się inną niszę, bo na przykład ktoś zaczął robić to samo co ja i robi to lepiej. Tłumaczyć na przykład, mimo tego, że to jest niezgodne z ogólnoustawowym kodeksem, napisowców ten sam serial, nie ma problemu, ja się zajmę czym innym. Więc jakby ważne jest to, że nie było takiego przywiązania. Do tego jeszcze jedna rzecz związana z tym wcześniejszym pytaniem i tym, o czym mówiła Kasia, że ta idea tworzenia backupu naprawdę była bardzo silna. To znaczy tego, że to jest związane z tą rolą arbitra i osoby, która stwierdza, że coś jest ważne i chce chwycić i zatrzymać to w tym rytmie pędzenia, gdzie się po prostu pojawiają nowe rzeczy i stare już po prostu nie są ważne.
Jak sobie tłumaczycie tą rzeczywiście dosyć zaskakującą dużą obecność starszych osób wśród chomików, czy influencerów, jak ich nazwać? Oprócz tego prostego przetłumaczenia, że efekty mają więcej czasu.
To jest bardzo fajne, bo to padło w jednym wywiadzie zupełnie wprost. To znaczy, to była korespondencji mailowej. Nazwa tego portalu jest dobra. Do nas się nazywa odpowiedzi na naszego maila osoba, która nie chciała wziąć udziału w badaniach, ale chętnie odpowiadała mailowo na nasze pytania, mówiąc o tym, że ona właściwie to komikiem była od zawsze. Dlatego, że to była bardzo silna, nieresentymentalna wypowiedź. Zmarły jej dzieciństwie tata, nauczył ją zbierać znaczki, pocztówki, ileś tam rzeczy. I po latach już na emeryturze na komiku odkryła z powrotem tą swoją dziecięcą pasję. Do gromadzenia rzeczy, jakby pozyskiwania satysfakcji z tego, że ma się ich dużo, że się zdobyło coś, co było trudno dostępne i że w jakiś sposób jest się za to ceniony.
To jest właśnie historia o tych różnych kompetencjach internetowych, tak? To nie jest tak, że już nie możemy myśleć o internetowej, bo tej jakiejś podporcie w ogóle komputerowców, którzy są właśnie z technicznych uczelni i tak dalej. Ten klucz z wieku przestaje funkcjonować. Myśmy nie tylko są te takie rozmowy, ale też się też przez rodzinę przewijała i tak dalej. I było właśnie widać z jednej strony taką gradację tego, co się umie, co się odkryje, co się ma swoje nisze internetowe i jak głęboko się w nie wchodzi.
No jeszcze jest to jedno pytanie dotyczące instytucji, które w nawiązaniu to już było powiedziane, bo też to przy dużej okazji tej Izby, że ten licealista Tomek jest ok, jest odbowy, a pozostali funkcje, żeby dać pozostali właśnie badanie i szkolenie. I tutaj jest takie pytanie, czy da się empirycznie, że od strony badanych albo z Waszych obserwacji rzeczywiście
wskazać taki podział na takie dwie instytucje, znaczy jedną jest taką archiwizującą, która w założeniu byłaby to taką niegroźną i to taką dystrybucyjną, która byłaby no, instytucją ścigalną tutaj przez prawo czy przez innych dystrybutorów, czy też to jest po prostu narzucone na troszkę no, w zasadzie no, przez nie, czy kwestii moralne czy finansowe, czy taki podział empirycznie po prostu istnieje. Tak, no, znaczy przykład z innej działki, czy podobnej, czy jednej dystrybucji literatury w sieci, to mamy też znaczy, Chomiku, to był taki badań ostatni z serwisu Prawie.pl, jest właśnie największy literarny internator, który wydał po prostu jeśli chodzi o nowości i obrót. Natomiast z drugiej strony są też portale właśnie typu Czerwista Tomek, to jest badanie strona Panickiego, ale taki ktoś robi pasjonat, skanuje jakieś rzeczy, to rzuca swoje teksty. Jakoś nikt tego nie rusza, jest podobna strona około Kłasce, natomiast dwie strony zawierały teksty Weberta i Jożyskiego jakoś się zostały usunięte z sieci. To jest to pytanie właśnie, gdzie jest, czy przychodzi o to, że po prostu jest dobrze, dopóki ten obiekt nieoficjalny, zupełnie oficjalny, a jak już ktoś się zainteresuje tym treściami, to panu dziękujemy za wyjątkową stronę.
Ja nie wiem, kto miałby te granice wytyczać, wyznaczać, w tym sensie, że oni sami oczywiście wszyscy mają poczucie, jakby, że to, te treści, którymi oni się zajmują, są jakby ważne też w tym sensie, że oni bez względu na to, czy to są nowe rzeczy o komercyjnym potencjale, czy to jest po prostu jakiś starość, który żule za pieniądze wygrzebały ze śmietnika, bo pan dał pieniądze na piwo, żeby też pozyskiwać takie archiwalia. Więc jakby oni we wszystko wkładają dużo pracy i z ich strony nie widać tego podziału, że coś jest ważniejsze, coś jest mniej ważne. Nie wiem tak naprawdę, czy to dałoby się też ustalić z drugiej strony, tak? To znaczy, nie wiem, ten kanon tych treści, których nie ma... Tak, no bo oczywiście to gra na naszych rozmaitych sentymentach, tak? Też trochę tutaj się tym pobawiliśmy w tym sensie, że no właśnie druga RP i marszałek Piłsudski, no to wspaniale, że młody człowiek się interesuje historią, ale gdzie przebiega granica, zwłaszcza w tym momencie, kiedy coraz trudniej jest też w ludzi rozmaitych, nie wiem, też kanonach kulturowych i nawet się odwołujemy do głośnego tekstu Rzeźnia literatury, który zaczyna się od wyliczanki XIX-wiecznych powieści kryminalnych, które w XIX wieku były super popularne, ale w którymś momencie ktoś uznał, że nie są ważne, bo nie są dość dobre, ich nie archiwizujemy, dzisiaj znamy tylko ich tytuły, tak? I być może w którymś momencie za chwilę znów się ten kanon zmieni, bo mamy przecież takie też, to też jest myślę dla nas taka historia trochę o odklejeniu tego, co jest widoczne od realnych praktyk Polaków, tak? I na przykład, nie wiem, disco polo jest pewnie najpopularniejszą muzyką w tym kraju, ale dopóki raz na pewno czas nie zdarzy się zespół Weekend, to my tego nie widzimy, tak? I takich historii jest mnóstwo, więc ja myślę, że oni w jakimś sensie pełnią ważną rolę, ale tą rolę pełnią ważną bez względu wszyscy na takim poziomie, jeśli spojrzymy na to właśnie na takim poziomie antropologicznym, a jak przyłożymy do tego szkiełko takie biznesowe, no to też się można zastanowić, tak? Czy nie dałoby się sprzedawać tych zdjęć, nie dałoby się sprzedawać tych zdjęć, tak? Więc tutaj bezradnie rozkładam ręce i proszę na
lekarzu. Wyszła też jakoś tak głos kończący. Tak, pewnie nie zmienię, czy nie, ale... Ja chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach, za które tak się czuję jakby związany, z którymi czuję się związany w tym raporcie. Jedna to jest kwestia tego wymiaru prawnego, napisałem o tym komentarz, a druga to jest kwestia takiego styku tych badań ze światem, nie wiem, czy to nazwijmy polityką kulturalną, czy jakąś działalnością społeczną, no bo to jest trochę pozycja, w której ja się znajduję, bo w centrum z jednej strony robimy badania, które zrobiły tutaj dziwny sposób, a w drugiej prowadzi taką działalność w tej sferze polityki. Może zaczynając od tego drugiego, to co mi się wydaje niezmiernie ważne, to że i po to chyba robimy badania, że one pozwalają na chwilę odejść od takiego świata w sumie bardzo prostego, w którym należy to zjawisko ocenić właśnie przede wszystkim jako legalne, nielegalne i dlatego mnie też martwią, gdy pojawia się informacja o tym badaniu i już pierwsze sygnały właśnie nakierowują to natychmiast na tą dyskusję, bo wydaje mi się cała siła na przykład tego badania jest taka właśnie, że pozwala pokazać, że to się wiąże właśnie, nie wiem, z baby bluesem, o którym wspominałeś, że jest jakąś strategią prywatnego zachowania na starość, że uruchamia jakieś procesy Mary Kreski, to dosyć ładnie pokazuje. I no alternatywa, a jednocześnie to trzeba powiedzieć, autorzy na drugiej stronie tekstu nazywają tych ludzi pasożytami i przestępcami. I teraz jedyny krok dalszy, który widzę, jest takim strasznym, bo to już by było no, nalepka z opadki papierosów. Uwaga, w tym badaniu mówimy o ludziach, którzy są przestępcami, napisane co najmniej czcionką tam 72 punkty w czarnej ramce, prawda? To znaczy, mówię o tym trochę przerysowując, bo wydaje mi się, że naprawdę jesteśmy w takim pozycji, w której strasznie łatwo się stygmatyzuje zjawiska jakiejś społecznej, kulturowej. Mam nadzieję, że właśnie badania, które naprawdę wydaje mi się tutaj na przykład podejście do tego tematu piractwa, że się to robi właśnie analizą pulsem, a też na pewno nie dodając nic do tych ludzi, no można uznać, że może jakieś skrzywienie w trakcie wywiadu, prawda, najwyżej. No już jest taką naprawdę bardzo po bożemu tutaj metodą, a czekam tutaj, aż się dowiem, jeżeli to jest jakieś skrzywione. To jest jedna moja uwaga. A druga to jest właśnie taka refleksja o przełożeniu tego. To wydaje mi się, to jest dosyć smutna i sprawa jest trudna, bo właśnie to powiedziawszy, że tu wychodzą bardzo ciekawe wątki, z innej perspektywy rzeczywiście jest to nielegalna konkurencja na przykład biznesu. Ja myślałem dużo o tym, bo w jakiejś takiej na przykład perspektywie przyjmowanej pewnie przez nas, nie wiem, w projekcie Kultura 2.0, to najchętniej byśmy znaleźli jakiś sposób takiego wspólnego mianownika, żeby udało się znaleźć jakieś takie podejście, w którym, nie wiem, instytucje kultury te oficjalne uczą się od tajnych kulturalnych. Ale przyznam z góry, że jest to po prostu kompletna fikcja. I ja gdzieś na bardzo szybko, i nie mam tego lepiej przemyślane, ale w tym komentarzu mówię o takiej kategorii dewiacji, która jest tradycyjną kategorią socjologiczną. To opisuje zjawiska, które właśnie w dużej mierze funkcjonują dzięki temu, że są nielegalne i tylko w stanie legalności funkcjonują. Jak są zalegalizowane, no to właściwie znikają.
To jest pewnie tylko dewiacja, ale w sensie innowacji, tak, innowacja jest dewiacją.
No bo to jest taka kategoria socjologiczna dewiacji, gdzie nie chodzi o zboczeńców, tylko chodzi o ludzi innowacyjnych poza jakby normami, poza przyjętymi regułami. I już kończąc, i to mi się wydaje ważne w odniesieniu do tej IPLI i tych wszystkich serwisów, którym ja na przykład kibicuję, ale one mają strasznie, jakby dla nich strasznie trudną konkurencję, zdaję sobie sprawę, są opisywani przez was ludzie, bo oni są skuteczni, no właśnie dlatego, że się nie przejmują, nie wiem, umowami licencyjnymi, no to tam nie siedzi, nie ma takich tam skoroszytów. I to mi bardzo do myślenia dał przykład podany przez Marka Krajewskiego, którego nie znałem, który podał przykład przekroki w latach 70. Przekrywał dla ludzi kasety z muzyką eksperymentalną, wysyłał je im. Miał tempo półroczne, bo gdzieś byśmy zwariowali czekając, żebyśmy zapchali dysk czymś innym i odprowadzał pieniądze do zaliczy, co jest dla mnie niesamowite. Nie, ale właśnie nie o to, znaczy ja naprawdę uważam, że to jest... znaczy jest ciekawe, że nikt nie podejmuje dzisiaj takich słów. One pewnie były uznane za jakieś pozytywistyczne wariactwo. No i przez to mamy rzeczywiście taką alternatywę między albo biznesem, który już wszystko po bożemu i tak zupełnie szczerze w tej optyce badania jest pewnie taki nawet nudnawy w tym wszystkim, a tu mamy tych ludzi, którzy tak dosyć dziwacznie siebie opisują i są piraci przez małe P, czyli hobbyści. Ale to rzeczywiście jest trochę upraszczanie, myślę, tematu, ale to jestem właśnie poza badaniem, tylko taki na polityki kulturowej moim zdaniem, znaczy nie ma żadnego, tu nie ma jakiegoś wyrównania. Jedne, co tylko chciałem zaznaczyć, to, że oni jednak miejscami wypełniają lukę, której na razie biznes nie wypełnia. Znaczy wiem, że tam są treści, które też można znaleźć legalnie, ale są też treści, które tylko oni są jedynym źródłem. To jest chyba dla mnie najciekawsza rzecz z nimi związana i coś, co bym najbardziej chciał znaleźć sposób zalegalizowania, że tak powiem, tego. Że wydaje mi się, że może tak musi być, że koszty takiego rynkowego dotarcia, czy też ograniczenia takich administracji publicznej w docieraniu do procesu są tak ogromne, że jesteśmy jakoś przynajmniej na razie skazani na to, że to będzie dla nas źródło, nie wiem, bardzo ambitnego kina z takich trochę odleglejszych czasów. To jest sytuacją oczywiście nielegalną, ale też kulturowo bardzo cenną. Dziękuję bardzo.
Myślę, że jest świetny moment, żeby zakończyć nasze spotkanie. Zachęcam Państwa do szturmu na stronę Centrum Cyfrowego, pobierania PDF-u z raportem. Jak najbardziej legalnie, raport jest dostępny na licencji Creative Commons, uznanie autorstwa, więc ściągajcie, drukujcie, redystrybujcie. Dziękuję.
Bardzo różne umownie cyfrowe tematy robić regularnie. składu Mikulskiego, który przywołał wyszedł i zespołem analiz ruchów społecznych na spotkanie dotyczące zeszłorocznego badania aktywistów. Ten zespół wydaje w marcu książkę na ten temat. Badanie realizowane na dołu interwencji w Sierpniu to właściwie chyba sędziszu próbu opisania tego fenomenu. To jest bardzo ciekawe spotkanie na zupełnie inny temat. Już teraz zapraszam. Dopracowujemy datę, będzie to jakoś w połowie lutego. Dziękuję bardzo.
I to już wszystko w naszej relacji. Dziękujemy bardzo za transmisję. Przeszedł w międzyczasie Marek i przysłuchiwał się tutaj przez cały czas, tak? Coś chciałbyś skomentować?
Na razie nie. Myślę, że będziemy komentować to w sobotę w nowinach. Ale generalnie bardzo ciekawe wystąpienie. Zauważyłem, że ludzie się nauczyli mówić do mikrofonu, także jest lepiej.
No zdecydowanie. Dobrze, to wracamy do naszej ramówki. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.